Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 97 z niedzieli 5 stycznia 2025 roku. Z tej strony Kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Jak zawsze Squall, witam, dzień dobry serdecznie, bo jeszcze mogę powiedzieć dzień dobry, bo jest przed piątą.
Jesteśmy w nowym roku, jakby i tak jest ciemnawo, bo to jest zima i ogólnie, wiesz, raczej dzień krótki. Ale już nowy rok, 5 stycznia. Może zaczniemy od tego, że sponsorują nas nasi patroni, których możesz teraz jak najbardziej wymienić.
Są to jak zwykle Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Censior, Damian D. oraz Jacek S. Dziękujemy Państwu serdecznie. Bardzo nam miło, że nas wspieracie.
Tak, i pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli być w tej Hall of Fame, to możecie nas wesprzeć na Patronite, do którego link znajduje się gdzieś tam pod odcinkiem. Też jakby bardzo miło nas i nam jest, jeżeli na przykład subskrybujecie nas na YouTubie czy na innych platformach, lubicie tam nas i tak dalej, bo to zawsze nam pomaga. Wiecie, te algorytmy to nie jest jakaś bajka, to faktycznie działa, że im więcej nas lubi, tym łatwiej jest jakby pozyskać nowych słuchaczy, więc to jest dla nas bardzo ważne. No nic, to przechodzimy dalej do biblioteki, gdzie ty przeczytałeś sobie przez święto Hellhunters.
Tak, co prawda tych komiksów trochę wyszło. Tam jeszcze ostatnio była porcja nowych, których jeszcze nie zdążyłem ogarnąć, jestem na bieżąco. Znaczy, zaraz będę na bieżąco, bo staram się być. Ale powiedzmy, że Hellhunters od Marvela to jest taka perełka ostatnio w tym wszystkim, co wyszło. I w takim bardzo dużym skrócie, to są perypetie Ghost Ridera z okresu 1944. Także mamy klimaty wojenno, nadprzyrodzone i tłuczenie nazistów po kaskach, że tak powiem.
Okej.
Okay. No to wiesz, to tak jest akcyjniak po prostu, dobrze zrobiony, z bardzo fajnymi ilustracjami. No. Wiesz, to nie jest nic epickiego, ale to nie mogę powiedzieć, że to jest źle napisane, bo to po prostu się fajnie czyta, szybko i to ci dostarcza... wiesz, tony przyjemnych doznań po prostu. Dopamina, wiesz, jest wstrzykiwana ze strony, że tak powiem.
Okej, okay, cool. No ja przez święta to głównie, wiesz co, obijałem się i pracowałem niestety. Ale przejdźmy do sali kinowej, gdzie mamy troszeczkę rzeczy do omówienia, bo...
No tak, my z Renią właśnie nadrabialiśmy różne rzeczy i oglądaliśmy też nowości albo starości też. Tak. Także zaraz będziemy o tym gadać.
Tak więc troszeczkę rzeczy, przejdźmy może do Creature Commandos, bo w sumie po pierwszym odcinku już trochę mieliśmy jakby dodatkowych odcinków tam tego serialu, gdzie to jest jakby pierwsze te, wiesz, jakby pierwsze koty za płoty Jamesa Gunna w niby tym nowym DC Uniwersum i ja jestem bardzo zawiedziony, jeżeli chodzi o ten serial.
Znaczy jako nazwijmy to jako wizjoner, na którego jest kreowany, może nawet nie on sam, ale powiedzmy, że ta otoczka, którą robi wokół niego i studio, i ludzie, i fani, i w ogóle wszyscy, że wola Boga, to jest jakiś w ogóle mesjasz kina, czy nie wiem, produkcji superhero, to są jakieś ultra popłuczyny po Strażnika Galaktyki i po tym jego Suicide Squad, które było o wiele lepsze i miało o wiele fajniejszą dynamikę tych postaci, bo tutaj tak naprawdę na dłuższą metę każdy jest taki sam, bo mamy, mamy te postaci, no oczywiście nie mówię tutaj o tym J.R. Robacie, który no w sumie nie ma charakteru jako takiego swojego.
Jego jedyny charakter to taki, że lubi zabijać nazistów, więc...
No tak, po prostu lubi zabijać nazistów i to było co odcinek tłuczone i wałkowane, spoko, wystarczy raz, nie 20 razy. Ale tu mamy postaci, które są w założeniu złe, ale dlatego, że zostały straumatyzowane i to już było milion razy. Tutaj najgorsze jest w tym wszystkim to, że to jest każda postać w tym wypadku.
Tak, wiesz co, to się wpisuje trochę w jakby same założenie jakby tego, ale z drugiej strony kwestia jest taka, że to jest po prostu słabo napisane. To ma problemy z fabułą, która jest tak dziurawa, że aż boli. Najciekawsze elementy
no,
to w sumie...
No, a już w czwartek ostatni odcinek w ogóle.
Tak, wiem, no a to w sumie, wiesz, mnie to wkurza, bo w sumie ten serial to jest... Z jednej strony masz epizodyczne elementy w postaci tych historii, postaci, które są w miarę okej, które są najlepszym elementem tego serialu, a z jednej strony masz tą główną fabułę, która się przewija z odcinka na odcinek, gdzie już mam dość w sumie tego kraju, w którym to się dzieje, bo ta fabuła nie jest interesująca, ona jest nudna, ona jest słaba, Do tego jeszcze jakby dochodzi fakt, że te dowcipy w ogóle nie chwytają i one w większości momentów po prostu są płaskie jak jasna cholera. I mało tego, one się zupełnie kłócą z tymi super poważnymi historiami postaci, które mamy w tle. To w ogóle ta formuła ze Strażników Galaktyki tutaj nie działa. Dodatkowo masz ten problem z muzyką, która w Strażnikach Galaktyki jest taka, wiesz, wewnątrz świata.
Jest wybrana idealnie, a tak. Tutaj nie działa po prostu, bo to jest sobie, no fajnie wideoklipowe, takie spoko, ale to nic nie wnosi, oprócz tego, że to jest ładna sklejka scen animowanych i to jest plus, nic więcej oprócz tego.
Plus masz ten jeden utwór muzyczny, który jest po prostu powtarzany do jakby usrania, powiem tak, jakby za dużo.
No jest, jest.
Wiesz, jeszcze w Strażnikach Galaktyki to działa też dlatego, że ta muzyka jest w świecie, jakby istnieje w postaci tej kasety, którą on dostał i ona jest taka, wiesz, i ona jest taka tematycznie dopasowana, co nie? A tutaj po prostu jest, bo jest.
Tam było to przemycone na zasadzie tego, że Peter miał na statku ten odtwarzacz, miał tego swojego Walkmana.
Tak, tak.
Potem to zostało przeniesione na tą jego MP3, czy tam na Zuna, czy jak to tam było. W każdym razie to było jakby jako world building zrobione, nie?
Tak.
A nie na zasadzie odhaczmy playlistę do produkcji i dajmy jakieś tam kultowe szlagiery, które wszyscy znają, to wszyscy to łykną. Okej, okay, to no, ja tego nie łyknąłem.
Wiesz, to jest na takiej zasadzie, to jest produkcja Gana, więc musi to być i to nie działa w tym wypadku kompletnie, jest takie doklejone na siłę.
No jest.
No i wiesz, no najgorszy problem to jest jednak główny scenariusz, gdzie ja wolałbym, żeby to
jest
były...
Jest gówniany.
Wiesz, gdzie wolałbym, żeby to było z odcinka do odcinek inna sprawa, jakby inny problem, który nawiązuje do przeszłości postaci, bo to by miało więcej sensu, niż jedna rozwleczona, długa fabuła odnośnie jednej w sumie sprawy, która w dodatku jest nudna, wkurzająca i w sumie bardziej przeszkadza, jak pomaga tej serii. I w dodatku jest jeszcze dziurawa, niesamowicie po prostu.
To prawda, ja w czwartek miałem na tym nowym odcinku taki dysonans poznawczy imersyjny, bo tam była ta scena, jak Rick Flag senior jest podłączony pod te aparatury, wszystkie, on tam już ledwo zipiał. I tam wbiega Waller do tego pomieszczenia z nim na łóżku i mówi, Jezu, tylko przeżyj, bo nie wiemy, co się działo. Ja mówię, okej, czy to jest ta sama Waller, którą kreowano przez tyle lat na jakąś w ogóle zimną, bezuczuciową sukę, której nikt nie cierpi, łącznie z ludźmi, którzy pracują dla niej. Ona tu wlatuje, zaczyna się litować nad jakimś, nie wiem, żołnierzem po prostu.
Plus, która wie, co dokładnie się dzieje zawsze i ma, wiesz, jakby oczy wkoło głowy i w ogóle, wiesz, jest zawsze najbardziej poinformowaną osobą w pokoju. I ma...
I wyrachowaną przy okazji.
Tak, i wiesz, i to ma problem taki, że w ogóle, wiesz, masa takich rzeczy, które, wiesz, na przykład pierwsza rzecz, którą jak się Rick Flag dowiaduje, że to był ten głupi Clayface w tym odcinku, no to nie dzwoni do Waller, żeby zatrzymać wszystko, tylko dzwoni do księżniczki, żeby ona zabiła potwory. I tak. Takie... To ma logiczny zero sensu, szczególnie w przypadku żołnierza, który jest wyszkolony. Zero sensu. Podobne problemy, wiesz, ma to w ogóle cała ten kwestia taka, że zero badania, tylko od razu wysyła ich, żeby zabili. Masa takich elementów. Wiesz, tam nawet w pierwszych odcinkach poprzednich było tak, że wyszła ta Bright, co nie, z tą potworzycą, z bagien na z laguny, co nie, jakby wyszła na miasto i to co, Flag leci im pomóc, ale nikogo oczywiście nie zostawia, chociażby zostawił tego GI robota, żeby strzegł ją, bo jest on najbardziej taki wiarygodny, że on będzie strzegł księżniczki przed nacierającymi, wystarczy mu powiedzieć, nazistami na zamek i będzie spoko, co nie? Nie, on go musiał zabrać ze sobą i nikogo nie zostawił na zamku.
Nie wiem, powiem ci tak, szczerze na razie to jestem bardzo mocno zawiedziony tym serialem, bo on mi nie dostarcza tego, na co ja się nastawiałem, bo ja myślałem, że to będzie fajna taka jednorazowa opowieść, albo jak nie jednorazowa, to chociażby było kilka case'ów w trakcie tych 7-8 odcinków, jakichś takich ciekawych, a tak naprawdę każdy odcinek to jest dokładnie to samo. Mamy najpierw 10 tak. minut czy 15 retrospekcji, 5 minut jakiejś faktycznie właściwej akcji i to jest tyle. Okej.
Okay. Jakby to nie ta formuła kompletnie nie działa i wiesz, nie martwi, dlatego że to jest tak, jakby ktoś wziął pierwszy szkic fabuły pierwszy szkic po prostu jakiegoś tam, który miał scenariusza i go zaadaptował automatycznie bez zastanawiania się, czy ma sens to.
Tym bardziej, że ostatnio była też ta scena, gdzie właśnie ten był pokazany Origin Fosforusa. No i tam była oczywiście ta jednosekundowa scena pokazana, gdzie Batman stoi na kopule, gdzie sobie tam Fosforus śmigał w klubie. I to jest takie, a pamiętajcie, to jest to samo uniwersum, gdzie jest Batman. I mówię takie, znowu zaczynamy robić to, co robiło to poprzednie DC. Że pamiętajcie, że to jest to takie wciskanie wszystkiego na siłę. I to jest to, co ostatnio robił też Marvel i wszystko inne. Taki nostalgia baiting, ja tego strasznie nie lubię, bo Gunn obiecywał, że takiej rzeczy nie będzie, że to będzie skupione, takie konsekwentnie robione, a tu zaś mamy robiony po prostu marketing, jak wlezie po prostu.
I od razu w tym odcinku jest zabity Rupert Thorne, jeden z tych gangusów, które są w tym uniwersum Batmana i tak, ale po co, dlaczego, to bez sensu jest. Później ja wiem, że on ma tą bardziej interesującą galerię łotrów, której się nie powinno ruszać za bardzo, wiesz, ale znowu jest zabijanie postaci, które istnieją w tym uniwersum po to tylko, żeby zabić, bo w sumie później to nie będzie. Później będziesz miał problem, że nie będzie gangusów w Batmanie, że no tak. Batman będzie się tylko i wyłącznie ścierał z jakby psycholami kompletnymi, gdzie w rzeczywistości moim zdaniem jakby posiadanie jakby tego półświadka w Gotham też takiego bardziej normalnego było sensowne ogólnie.
No w każdym razie to jest zawód i nie powiem, że nie, bo trochę tak, ale powoduje to, że mam sporo obawy odnośnie tego, co będzie dalej, szczególnie tego Supermana, którego będziemy omawiać za chwilę.
Tak.
I nie podoba mi się to, w jakim kierunku to zmierza, bo obietnice były inne i od lat było mówione, że jak już wystartujemy z tym nowym DC, to będzie wyglądało naprawdę dobrze, to będzie dobrze napisane i w ogóle, a na razie okazuje się, że no nie jest wcale lepiej niż było, tak szczerze mówiąc.
Dobrze, to skończymy Creature Commandos, zaraz ostatni odcinek i w sumie nie wygląda to dobrze. Przechodzimy dalej, gdzie mieliśmy tutaj zawód, a mamy w sumie bardzo przyjemne zaskoczenie, o czym już mówiliśmy. Czyli
tak,
Skeleton Crew.
Bo Skeleton Crew z każdym odcinkiem okazuje się coraz lepsze.
Znaczy, ten serial ma jakieś tam drobne problemy, ale one nie psują jakby całości. Jakby, bo ma słabsze odcinki.
Bardzo mi się podoba, że tutaj konsekwentnie są postacie budowane i ten ostatni odcinek, jak narzekałem, że ta produkcja, jedyny problem jaki ma, to, że nie buduje mi postaci KB, to dostałem cały odcinek poświęcony KB tak naprawdę, więc mogę się z tego gdzieś tam wyłamać i powiedzieć, że naprawdę fajnie się to oglądało. Bo też nie do końca wiedzieliśmy, kim ta KB jest tak naprawdę, a tu się okazuje, i w sumie to jest trochę nowość, wydaje mi się, w uniwersum Star Wars, bo ona jest czymś na zasadzie cyborga androida, albo raczej człowieka z jakimiś częściami. Takimi...
Nie do końca. Mieliśmy to na przykład w Imperium Kontratakuje. Był tam
znaczy, no,
cyborg.
Dobra,
taki.
Chodzi mi o to, że nie jest to koncept, który był często używany w Star Warsach, że tak powiem.
No raczej, wiesz, podobnie był też koncept cyborga w tym z Parszywej Zgrai gdzieś tam eksplorowany, ale to nie jest jakoś mocno nigdy pokazane, jak oni działają i dlaczego w ogóle są scybernetyzowani i tak dalej.
To znaczy faktycznie w Bad Batch ten jeden z nich
tak,
był taki,
nie?
Był. Takie...
Jakby tylko to nie jest nigdy jakby eksplorowane w żaden taki, wiesz, transhumanistyczny sposób, tylko zazwyczaj są sobie, po prostu są, co nie?
Znaczy, nie będę mówił, że tutaj jest z tego jakiś tam transhumanizm zrobiony, bo wiadomo, że nie. Ale fajnie było pokazane, że oni nie są, wiesz, omnipotentni i tak dalej.
Tak.
No tylko, że dziewczynie faktycznie sprawiało trudność zapieprzanie po planecie, gdzie warunki pogodowe są takie, a nie inne. No i tam trzeba było dokonać jakiś tam wymian, nie?
Wiesz, ta scena była okej, ale ogólnie ja uważam, że to był akurat słabszy odcinek pod paroma względami. Między innymi dlatego, że w sumie ten spór pomiędzy dzieciakami był taki nagły i jakby nie był zasugerowany wcześniej jakoś dobrze.
Ja bym powiedział, że to wypadło czysto dziecięco. Dzieci potrafią się obrażać, żeby lepiej pierdoły w moment.
Tak, ale wiesz, jakby ogólnie to nie wyszło najlepiej. To wiesz, moim zdaniem były dwa takie na razie słabsze odcinki w tej serii. Jeden, jak oni wylądowali na tej planecie niewłaściwej, co nie początkowo.
No tak,
czyli...
ja wiem.
I tam też był taki moment, gdzie jakby mało wiarygodnie wypadła po prostu sam spór pomiędzy tymi tam jakby dwoma stronnictwami, bo nawet nie widzieliśmy, kim byli ci drudzy w rzeczywistości, tylko mieliśmy z jednej strony przedstawione i to wyszło tak no, pod dzieci zrobione, o nasze dzieci też są, wiesz, jakby wojownikami i tak dalej. Co wyszło trochę śmiesznie i ogólnie jakby był taki lekki zgrzyt fabularny, bo tej sceny w ogóle mogło nie być i oni w rzeczywistości mogliby od razu przejść do, wiesz, tam tej wieży, żeby znaleźć te rzeczy, które potrzebowali, ale ogólnie to jest i tak bardzo dobrze napisany scena, jakby bardzo dobrze napisany serial. Przede wszystkim świetnie wypada ten pirat główny, czyli to ma Jude, czyli tak jak Jude Law? Czyli...
Jezu, nie pamiętam.
Czekaj, zaraz sprawdzę.
On tam miał kilka imion.
Tak, bo oni cały czas go mu zmieniają i on podejrzewam, że przyjmuje w rzeczywistości istniejący.
On tam miał kilka różnych imion, no tak.
Jude Law, Jude się nazywa, no tutaj.
O, Jude właśnie, tak.
Tak, było śmiesznie, że praktycznie to samo, co wiesz. Przynajmniej tak do niego mówią w rzeczywistości. I ogólnie to no on tak. Jest świetnie napisany, bo jest jako taki typowy jakby pirat, który wiesz, jakby każdego trochę oszukuje, ale z drugiej strony nie powiedziałbym, że on jest jako totalnie zły, zła postać, taka wiesz, totalnie
znaczy, nie powiedziałbym, że
moralnie
jest zły,
wyprana,
bardziej powiedział, że jakby to powiedzieć, jak chorągiewka, jak mu zawieje, tak robi, a po drugie pieniążki bardzo mocno przysłaniają mu to, co się dzieje wokół.
Wiesz, z drugiej strony też kwestia taka, że nie zabił dzieciaków, kiedy mógł, w rzeczywistości on miał dużo więcej okazji, żeby przejąć w rzeczywistości kapitaństwo.
Ja bym powiedział, że on jest takim nawet nie lawful evil, bo to by tak trochę za mocno było. Ja bym powiedział, że on jest chaotic neutral, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Że jest taki chaotycznie neutralny, nie?
Ale wiesz, nawet kwestia taka, że była tam ta sytuacja, kiedy dzieciaki właśnie były na tym polu walki teoretycznie, które właśnie wypadło bardzo słabo. Ale okazuje się, że po drugiej stronie wychodzi z mgły on z tymi, ze zwierzętami, które zostały ukradzione i cała sytuacja została bardzo fajnie rozwiązana, że w sumie on potrafi się handlować, potrafi odnaleźć się w wielu sytuacjach nie tylko i wyłącznie za pomocą siły, co jest zresztą też takie bardzo Jediowe troszeczkę, jeżeli chodzi o rozwiązywanie
sytuacji.
No
jest czuły na moc, w jakimś tam stopniu jej używa. Wiemy też, że ma, chociaż chyba mu skonfiskowano teraz ten miecz świetlny, który sobie buchnął na moment z tej groty pirackiej, ale nie powiem, chętnie bym go zobaczył w przyszłości, jak robi jakieś salto w jasną, tudzież w ciemną stronę.
Ogólnie, wiesz, masz dobrze napisaną postać z dobrym aktorem i o dziwo, działa, co nie, niemożliwe. To jest bardzo przyjemne i bardzo odświeżające.
Ktoś to napisał dobrze, tak. Po prostu. Ktoś to dobrze napisał.
Też mieliśmy przynajmniej jeden odcinek ten z faktycznie szukaniem jakby zagadek i szukaniem jakby lokalizacji. Jakby Ad Atin. Więc to też było tak fajnie w kanwę wpisane takiego filmu przygodowego z poszukiwaniem skarbów i jakby
no,
idealnie
wpisuje się trochę, w tą, czy właśnie Strażnicy Galaktyki.
Tak. Bardzo fajny serial, wiesz, no mówię, nie ma jakby jakichś tam dużych problemów, mam małe problemy, które widać, że są po prostu gdzieś z góry narzucone, bo niektóre dialogi czasami właśnie są tak, jakby ktoś inny napisał, albo właśnie masz sceny, które są dosłownie jakby ktoś inny napisał z góry, bo badania rynków mówiły, że musi być to i to, i wtedy jakby to tak zgrzyta i mocny jest kontrast pomiędzy tymi faktycznie dobrze napisanymi elementami. Ale ogólnie to jest wciąż bardzo dobre. I to się świetnie ogląda. No, zdecydowanie najlepsza rzecz, przynajmniej ostatnio z tych rzeczy, które Disney robił w Gwiezdnych Wojnach.
Myślę, że tak. No, na pewno jest to jakieś odświeżenie po tym wszystkim, co było dotychczas. I na pewno mogę powiedzieć, że to są najlepsze Gwiezdne Wojny, jakie oglądałem od czasu drugiego sezonu Mandaloriana. Tak. To mi się wydaje przynajmniej.
Tak, zgadzam się. Dobrze. Przejdźmy do chyba, bo chyba nie oglądałeś tej nowej produkcji, która się na Netflixie znalazła, czyli Wallace and Gromit Avengers Most Foul.
Nie, to znaczy, nie, że nie lubię, ale ten, trochę chyba już nie mój klimat, że tak powiem. Nie twierdzę, że to jest złe, tylko chyba już nie dla mnie po prostu.
Wiesz co, to jest bardzo fajna komedyjka, którą możesz oglądać parę razy i za każdym razem będziesz znajdował nowe rzeczy, które są w tle. Mi się to bardzo podobało. Ja jestem, wiesz, trochę fanem tego jakby ogólnie animacji, więc to jest bardzo dobre. Podoba mi się też to, że właściwie to Netflix tam jakoś zasponsorował i poza BBC, bo to w sumie tam też, wiesz, Brytyjczycy po prostu bezpośrednio finansują, No to poza BBC to też się pojawiło u nas na Netflixie. I to jest jakby sequel do pierwszej jakby większej animacji z serii, czyli Wściekłych Gaci sprzed lat, gdzie znowu pojawia się Pingwin Kurczak. Powiedzmy to tak. I jakby bezpośrednio to nawiązuje do tego nagradzanego jakby filmu animowanego krótkometrażowego, on wtedy miał pół godziny. To ma półtorej godziny i naprawdę ja się na tym dobrze bawiłem. Ma masę żartów, już nie mówiąc o tym, że jest masa jakby drobnych takich rzeczy w tle, gdzie jakby masz masę jakichś napisów i tak dalej, które są zabawne, czy na przykład też takie trochę dla dorosłych, gdzie poszczególne jakby elementy się łączą często w takie trochę, wiesz, sprośne żarciki, które umkną dzieciakom. To ogólnie to jest świetna animacja, powrót do formy. To jest chyba najlepszy film z serii w tej chwili. Nie ma takiego jakby gigantycznej, takiej gigantycznej skali, na przykład jak miała Zemsta Królikołaka, co nie? Gdzie tam jakby ten film faktycznie miał tak pompowane gigantyczne pieniądze i to było widać. To jest trochę na mniejszej skali, ale moim zdaniem do tej marki to lepiej działa. I zdecydowanie polecam. Ja się bawiłem na tym niesamowicie dobrze. Po prostu łyknąłem to jakby od razu i jak tylko się pojawiło na Netflixie, to ja po prostu wyczekiwałem minut. Dosłownie aż to będzie miało premierę. Też widownia dobrze przyjęła, bo tam się wszyscy chwalą, że to, wiesz, ma 100% od krytyków na Rotten Tomato, co nie jest jakby żadnym w rzeczywistości wyznacznikiem, ale wydaje mi się, że jednak nie słyszałem tutaj jakichś negatywnych opinii o tym filmie. Okay. No i mogę tylko powiedzieć jeszcze raz, serdecznie polecam, jest do obejrzenia na Netflixie, jest to ładnie zanimowane, ma świetny humor, troszeczkę, wiesz, czego tam jest? Trochę Bonda, bo, wiesz, ogólnie śmieszne jest to, że, wiesz, masz tego pingwina tam, i on jest zawsze jako taki największy czarny charakter przedstawiany, taki, wiesz, najgorszy, najbardziej zły. I zawsze jest najbardziej mroczna muzyka, kiedy on się pojawia. A to, wiesz, jest zawsze zabawne, bo to jest taki, wiesz, mało ekspresyjny zwierzak, który ma dwa oczka jak guziczki czarne.
Jak guziczki? No tak, bo widziałem to, bo wysłałeś mi fotę.
Tak, tam był przebrany za zakonnicę.
Tak.
Więc polecam jeszcze raz, przejdźmy dalej, gdzie to już oboje obejrzeliśmy przed świętami, zaraz się drugi part tego, druga część Secret Levelu pojawił.
To znaczy, to ja powiem tak, ogólnie Secret Level jako produkcja bazująca gdzieś tam na uniwersach growych, pomysł mi się podoba. I teraz tak, nie chcę być malkontentem, bo sam pomysł można eksplorować w sumie nie, w nieskończoność, bo gier jest cała masa, można to ciągnąć przez 1000 sezonów. Tylko powiedziałbym, że part pierwszy znacznie lepszy niż drugi.
Dokładnie.
Przy drugim wynudziłem się na tyle, że zdążyłem wyprzeć z pamięci to, co tam było, tak szczerze mówiąc.
Part pierwszy był zdecydowanie lepszy i nie dziwię się, że oni jakby to tak pogrupowali, bo wtedy, wiesz, to słowo od ludzi, którzy oglądali, co nie, opinie, to się krążą w internecie i mówią, o, ludzie mówią, fajne, nawet super. Ma parę słabszych elementów, ale to się dobrze ogląda. Drugi part to miał dosłownie ostatni odcinek, był beznadziejny. Nawet dobre odcinki, jak ten z Megamanem, to on miał tylko 5 minut, co było takie bardzo,
to znaczy,
bardzo zawód dla mnie.
Megamanowy odcinek drugiego partu był super, z tym, że nie podoba mi się to, w jakim miejscu skończyli, bo
tak,
można
tak.
było dać temu Megamanowi trochę więcej czasu i wyciągnąć ten odcinek chociaż jeszcze na 10 minut, żeby on tam sobie pobiegał, postrzelał tym blasterem
nawet
do ręki.
Nawet montaż jakiś zrobić, co niegdzie on tam
tak,
pokonuje
tak.
tych innych bossów, ale
czy
niestety...
kurde, nawet jakby zrobili, wiesz, taki metroidvaniowy od lewej do prawej
tak.
montaż, że on sobie skacze po platformach jak z tych klasycznych gier, byłoby super. A tutaj dostaliśmy tak naprawdę chyba najkrótszy odcinek całej serii, bo on trwał, nie wiem,
5
może 15 minut.
O, 5 minut trwał. On nie trwał jakby ni więcej... Wiesz, to był taki wielki zawód, bo dobrze się zaczyna i dostajesz gdzieś w połowie, to jakby urwał w połowie odcinka i to się skończyło nagle, tak urwało. I wyglądało dobrze, miało dobry humor i było po prostu szkoda, wiesz, dobór też tytułów nie jest najlepszy, szczególnie w tym drugim parcie, gdzie już kompletnie często rzeczy, które są nieinteresujące, się pojawiają.
Tam był fajny odcinek jeden, ten gdzie
Wiem.
mieliśmy ojca i córkę zasuwających po kosmosie i dla nich upływ czasu inaczej działał.
Co było
To, że
też
to mi się
dziwne.
podobało, to chyba był Exodus.
Tak, to było, ale co to było z drugiej strony dziwne, bo to trochę tak nie do końca jakby właściwie to było opisane i to było takie, wiesz, na tej zasadzie, że to nie działa do końca, co nie?
Nie będę się czepiał fizyki, nie jestem fizykiem ani kwantowym, ani jakimś innym. Nie jestem specem od kosmosu. Wiem, że istnieje oczywiście coś takiego jak paradoks Bliźniak-Einsteina i wiem, że ten czas działa inaczej w kosmosie. Ale może nie wiem, w tym uniwersum działało tak, a nie inaczej. W każdym razie sam koncept mi się podobał.
Tak, było tam parę fajnych rzeczy, ale ogólnie druga część dużo słabsza. Wiesz, na przykład miałeś to teasowanie God of War i paru innych rzeczy, które były w tych trailerach. Okazuje się, że
ja
to...
myślałem, że będzie ten God of War, a to się okazało, że dupa, że nie.
W ostatnim odcinku po prostu powrzucali parę rzeczy, była ogólnie reklama PlayStation. Ogólnie ten serial ma taki problem, że to jest troszeczkę reklamówka i troszeczkę to są rzeczy, które robią za takie zwiastuny, jakby zwiastuny seriali pełnych, co nie? Że o, chciałbym więcej tego zobaczyć. I to jest trochę jak taki pitch dla studia, że o, może zróbmy te seriale, bo to tak działało, moim zdaniem. W wielu przypadkach i w wielu przypadkach się czułem, o, zobaczyłbym tego więcej na takiej zasadzie. Było naprawdę sporo momentów, gdzie o, ja chciałbym więcej tego zobaczyć, chciałbym kolejny odcinek o tym. Więc bardzo, bardzo mieszane, to jest takie okej. Niestety jakby obniżyła ta druga część ocenę całości. No.
W każdym razie nadal uważam, że w końcu dostaliśmy oficjalnie zrobioną animację Warhammerową lepszą niż fanowskie
tak.
Astartes.
I daje to duże nadzieje na to, że ten serial od Henry'ego Cavilla, który się pojawi, będzie po prostu
będzie
dobry.
Będzie dobry, bo widać, tak. że Amazon rozumie tego Warhammera 40 tysięcy, więc jeśli będzie zrobiony z takim, stare za słowo, z takim pierdolnięciem, z jakim została zrobiona ta animacja, ta odcinkowa, jednoodcinkowa z Warhammera w Secret Level, to o to ja bym chciał to zobaczyć, naprawdę.
No dobrze. No to wiesz co, z jednej animacji przechodzimy na japońskie animacje, czyli wejdziemy teraz w segment animkowy trochę, gdzie sporo rzeczy też się pokończyło, jakby gdzieś tam powychodziło i porozmawiamy tutaj o tych rzeczach, które oglądaliśmy i zaczniemy od twojego tam czegoś, co ja w ogóle nie wiem, co to jest. To jest jakiś rom-com,
dobra,
tak?
Dobra, to ja zaraz, to jest rom-com, zaraz wytłumaczę, bo teraz tak był ten
romantyczna
moment,
komedia.
Kiedy kończył się ten sezon anime jesienny i zaczął się sezon anime zimowy.
Mm-hmm.
I teraz tak, skończył się Bleach,
tak.
Który skończył się tym dwuodcinkowym specjalem. Skończył się też Blue Lock, który drugi sezon, który był absolutnie fenomenalny. Te dwa ostatnie odcinki finałowe to też jest topka w ogóle. Jakieś chore rzeczy tam się odstawiły. Ale dobra, bo to do czego chciałem przejść to... To jest taki romcom, który się nazywa The Quintessential Quintuplets i po polsku to się nazywa Sposób na pięcioraczki. I ja sobie zdaję sprawę z tego, jak
no,
to może
niestety
brzmieć cringe'owo po polsku i do czego to może prowadzić. W sensie, jakie można mieć wyobrażenie już po samym tytule. Ale zapewniam nie, bo zarówno mi, jak i Reni, która ma już naprawdę wysokie wymagania względem romcomów, To możemy oboje powiedzieć, że to jest najlepszy romcom japoński, jaki w ogóle widzieliśmy w życiu. Naprawdę fajny. No nie wiem, może porównywalny ewentualnie z tą Ranmą. Ale naprawdę fajny. Mamy tutaj, nie będę opowiadał całej fabuły, tylko tak w skrócie. To oczywiście jest o licealistach, szczególnie o licealistkach, ale dobra. Mamy sobie rodzinę pięciu licealistek, to są faktycznie pięcioraczki. One wyglądają praktycznie tak samo, oprócz tego, że mają różną długość włosów po prostu.
Co już w anime będzie dużym problemem w rzeczywistości, bo zaczynasz po prostu patrzeć tak...
Dla widza one wyglądają inaczej, bo one mają różną długość włosów i różne kolory włosów. Ale worldbuildingowo, czyli według tego świata, to ludzie widzą je praktycznie tak samo, że tak powiem, nie?
Dobra.
Więc nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć. Oni widzą, że włosy się nie zgadzają, w sensie długość, ale kolorystycznie mają ten sam dla ludzi, którzy tam istnieją w tym świecie. W każdym razie mamy pięć sióstr w liceum, które no nie dają rady z nauką, bo po prostu są cienkie, nauka im nie wchodzi, one też szukają wymówek, żeby się nie uczyć, więc potrzebują korepetytora od większości przedmiotów. Więc korepetytorem zostaje kolega z klasy, który tam ma najlepsze wyniki w ogóle w klasie, szkole i tak dalej. Więc on gdzieś tam zaczyna przychodzić do nich na chatę i zaczyna je uczyć. I oczywiście to nie idzie tak łatwo, jakby się można było tego spodziewać, bo większość nie chce w ogóle nawet spróbować. Tam chyba na początku ma jedną tylko po swojej stronie i tak dalej. Wiadomo, tam dużo czasu zajmuje jemu, żeby w ogóle na swoją stronę je przyciągnąć, żeby w ogóle chciały dać mu szansę jakkolwiek, chociażby jako po prostu koledze. A druga sprawa to jest w ogóle też nauka, nie? Więc to się kręci na tej osi. Wiadomo, to najpierw jest komedia, taka spora, bym powiedział, całkiem fajna. Potem to się zmienia w romkom, bo dochodzimy do etapu, kiedy cała piątka się zakochuje w głównym bohaterze,
oczywiście.
O
nie!
Tak, więc zaczyna to przypominać taką wojenkę sióstr o głównego bohatera, szczególnie trójki z nich. I oczywiście tam każdy widz może sobie wybrać, którą siostrę woli, ale powiem ci, że były momenty, kiedy naprawdę potrafiłem się poryczeć, bo było emocjonalnie. I to się też kończy, w sensie samo anime kończy się bardzo ładnym happy endem, bo to są dwa sezony. Nie będę mówił jakim, ale bardzo fajnym. Plus są dwa specjale po dwa odcinki. Jeden to jest jak są na basenie, bo oczywiście musi być specjal basenowo-plażowy w każdym anime. A drugi to jest najnowszy, bo jest z końcówki 2024. To już nie mogę zdradzić, jak się nazywa, bo bym wam zrujnował zakończenie tej anime. Więc powiedzmy, że są na wakacjach wszyscy razem. Także naprawdę polecam, bo świetnie się to ogląda i u nas te dwa sezony zostały zrobione. Ujeny, chyba w 3 dni zrobiliśmy dwa sezony. Film kinowy, który zamyka wszystkie wątki z anime i potem jeszcze są te dwa specjale.
No, powiem tak trochę jakby nie jest to rzecz, którą ja bym chwycił, więc no dla kogoś, kto bardzo chce jakby romantyczną komedię, no to pewnie będzie...
Powiem ci, że naprawdę okay. Fajna jest to romantyczna, naprawdę fajne jest to i fajnie jest to zrobione. Jest to dobrze zrobiony romcom ze smakiem, bym powiedział. Nie ma za dużo tych elementów fanserwisowych. Oczywiście są jakieś tam sceny, jak oni są na jakimś basenie, czy w jakichś gorących źródłach, ale nie ma tego dużo, bo naprawdę mógłbym, myślę, że policzyć na palcach jednej ręki, ile tego jest. Nie ma tego jakoś specjalnie na tyle, żeby można było uznać to za niesmaczne czy coś. Już się pojawia, to zazwyczaj są to śmieszne rzeczy. A druga sprawa, naprawdę fajnie się ogląda te wszystkie momenty, kiedy widzisz character development, bo tutaj faktycznie jest ten character building i ten development i widzisz te zmiany zachodzące w postaciach i to nie jest tak, że jest z odcinka na odcinek, tylko to jest konsekwentnie budowane, także naprawdę fajnie to jest zrobione i kurde, mam autentycznie nadzieję, że dostaniemy jakiś albo sezon trzeci, albo chociaż te specjale raz na pół roku, bo bardzo bym nie chciał się żegnać z bohaterami tego uniwersum, bo dobrze mi się to po prostu ogląda. No. I czy tam oglądało, bo skończyłem.
No okej, okay, dobrze. No ja nie mogę się wypowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, wiesz, z rzeczy takich romkomowych trochę, bo ludzie mogą nie mieć świadomości, ale Dan Da Dan to jest w rzeczywistości komedia romantyczna z elementami shonena.
Okej.
Okay. Jakby jest, jakby cała duża ilość rzeczy poświęcona tam jest właśnie takim początkowym, że jakby pierwszym miłością wiesz gdzieś tam kole, co nie?
No.
I jest tam w ogóle cały, wiesz, jak to jest tradycyjnie w anime, gdzieś jakieś tam elementy w rodzaju trójkątów i tak dalej. I wiesz, jakby to jest seria, która ma wszystko praktycznie, bo w drugim sezonie pewnie będzie jeszcze, będą bitwy kaiju i masa innych rzeczy, które są ogólnie z innych gatunków zaczerpnięte i ona jest bardzo, bardzo taka różnorodna ta seria. I teraz zakończył się właśnie w tym ubiegłym roku ten pierwszy sezon. Oczywiście polecam, bo to już nieraz mówiłem. Jedyne, co mogę mieć zarzut, to taki, że skończyło się w głupim momencie, bo skończyło się gdzieś tak na początku po prostu nowego arku fabularnego i dosłownie zostawia cię na takim cliffhangerze do tego momentu, kiedy wyjdzie ten drugi sezon. Więc to jest jedyny taki element, który powiedziałbym, że jest na minus, mnie wkurza. Troszeczkę, bo zostałeś, wiesz, zawieszony gdzieś tak w przestrzeni, teraz
rozumiem.
Sobie czekaj, co nie? Też gdzieś jesteśmy zawieszeni w przypadku tego Bleacha, który się skończył, bo
to znaczy,
w sumie...
ja na początku tego sezonu byłem święcie przekonany, że to będzie już ostatni part.
Bo on się zaczyna rozciągać i wcale nie jest moim zdaniem dobrze poprowadzony... tak wiesz, jeżeli chodzi o tempo rozgrywki, co nie?
To znaczy, żeby nie było, powiem tak, ja bardzo lubię te postaci, nie lubię się z nimi żegnać, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli na przykład oglądać te postaci dłużej w tym wypadku, no powiedzmy tak jak tego One Piece'a, że już... Już moglibyśmy dokończyć, że już nie chce mi się czekać kolejne pół roku, czy tam 7 miesięcy na 12 czy 14 kolejnych tak. odcinków, już mogli puścić to jako całość, jako finał. Bo tu się okazuje, że będzie jeszcze part czwarty, ten ostatni, gdzie już wykończona zostanie ta reszta tych czternych literów, łącznie z samym Ihawahiem. Ihawahem,
wiesz, ogólnie, ogólnie problem chodzi. Jest też sam z materiałem źródłowym, gdzie już po prostu było czuć, że Kubo już tak trochę chce skończyć, to ale znaczy, rozciąga
ten ostatni arc to on był trochę na kolanie pisany.
Tak,
to znaczy,
to
nie, że on jest
tutaj.
Źle napisany. No. Nie, że on jest napisany źle, tylko on jest na szybko zrobiony bardzo.
Znaczy...
Bo tam mamy przeskoki power levelowe i po prostu między chapterami zrobione na w chwilę, że tak powiem.
Ale tam jest masa w ogóle rzeczy, które tak średnio działają i ono w ogóle jest taki... Widać, że już tutaj był autor zmęczony trochę materiałem z jednej strony, a z drugiej strony jakby rozciąga pewne rzeczy i... Ogólnie jakby te problemy, które się w tym serialu pojawiają, to są głównie problemy z materiałem źródłowym, który jakby już w tym ostatnim jakby story arku nie był taki najbardziej super, powiedzmy tak.
Ten ark to jest takie trochę połączenie, jakby to powiedzieć, tego arku pierwszego głównego Soul Society i potem tego w Hueco Mundo z Espadą, gdzie wszyscy odwalają główną robotę za Ichigo, a on tylko biegnie dalej, żeby dobiec do tego ostatniego pokoju z Final Bossem, tak szczerze mówiąc.
I wiesz, to jest problem ogólnie z Bleachem, gdzie Bleach ma jedną fabułę powtórzoną 3 czy 4 razy, co nie? Co jest, w pewnym momencie się robi nudne i przydałoby się jakby jakieś urozmaicenie i wiesz, tym bardziej, że te postacie wykonują wciąż te same w rzeczywistości czynności, tylko z innym przeciwnikiem, co nie? W ten sposób.
Trochę tak, to znaczy no w tym wypadku widzimy faktycznie te upgrade'y tych bankajów i tak dalej. No i to, że to technicznie wyglądało o wiele lepiej niż wyglądało wcześniej.
Tak.
Ale trochę to faktycznie było przyciągnięte i już mam nadzieję, że ten ostatni part będzie już faktycznie ostatni, bo już chciałem, żeby to było skończone. Ale żeby nie było, ten Bleach naprawdę całkiem fajnie utrzymało się na poziomie...
Animacyjnym, tak.
To znaczy nie, bardziej mi też chodzi o, na poziomie oglądalności, bo widziałem, że słupki były robione bardzo fajne ogólnie rzecz biorąc, tak że ludzie konsekwentnie oglądają.
Wiesz, jest grupa ludzi, którzy chcą po prostu zobaczyć to do końca, do tego ostatniego rozdziału, takie, żeby ta manga została cała, jakby wiesz, zaadaptowana do anime. I to, myślę, wystarczy, żeby przyciągnąć widownię, jeżeli o to chodzi.
Myślę, że tak.
Tak. Wystartował też z nowym rokiem teraz nam Solo Leveling, który miał wczoraj pierwszy odcinek drugiego sezonu.
Tak, to znaczy w sumie to była podwójna premiera tak naprawdę, bo zaraz przed nowym rokiem, jeszcze to była końcówka 2024, został wydany film kinowy Solo Leveling Reawakening bodajże, który zbierał do kupy cały sezon pierwszy plus dwa odcinki tego nowego sezonu, więc powiedzmy, że co widzieli film kinowy, to widzieli dwa odcinki, a wczoraj była premiera drugiego sezonu tak samego z siebie na Crunchyrollu i ten pierwszy odcinek, żeby nie było, nie widziałem filmu kinowego, bo
ja też nie.
Jego chyba u nas w Polsce nie było, a jeśli tak, to tylko w wybranych kinach.
Jest na Crunchyrollu, bo ja się widziałem właśnie, że tam albo jest inny film, bo tam jest
filmu nie ma.
Okej, czyli jest tam coś innego jeszcze z Solo Levelingu?
Film dopiero wskoczy, filmu nie ma, wiem, bo sprawdzałem.
Okej.
Wczoraj był tylko pierwszy odcinek, ale powiem tak. Ten pierwszy odcinek sprawił, że razem z Renią zbieraliśmy koparę z ziemi, ogólnie rzecz biorąc. Spodziewałem się, że dostaniemy takie porządne show, żeby pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten główny bohater zrobił progres względem tego pierwszego sezonu, ale nie spodziewałem się chyba aż takiej rozpierduchy, nie będę opowiadał, co tam się wydarzyło, ale ogólnie to jest bardzo dynamicznie, bardzo krwawo i widać, jak potężny jest ten koleś i jak w ogóle on obchodzi te zasady systemowe, to znaczy wiadomo, nie obchodzi, ale no gra według nich, nie? Tylko powiedzmy, ma chyba trochę łatwiej niż cała reszta, bo on jako jedyny leveluje, tak szczerze mówiąc.
To jest okej, show, ja wiesz, jakby nie, jakby dla mnie ten element taki właśnie, o jaki on jest potężny, to wcale jakby ważnego tutaj elementu nie gra, jakby power levele z Dragon Balla to już dawno mam za sobą.
To znaczy, dobra, to może inaczej. Powiedzmy sobie, że w każdym anime power levele są umowne, dopóki scenarzysta, w tym wypadku mangaka, nie czytam, manhwaka, bo to jest na podstawie manhwy koreańskiej.
Czyli koreańskiego komiksu, tak?
Tak. Ale najśmieszniejsze jest to, że głosy są japońskie, nie? Więc
tak,
okay.
No, wiesz, nazwiska są koreańskie, ogólnie wiesz, te ogólnie koreańskie manhwy są bardziej jakby takie edgy, jeżeli chodzi ogólnie o to, jak tam są to, te wszystkie rzeczy.
I powiedzmy, że te manhwy są bardziej popularne w Japonii i na Zachodzie niż w samej Korei, ale dobra. Tak, no ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę fest odcinek dobry. I zdaje się, że w drugim odcinku dostajemy final bossa tego dungeona, który się wczoraj otworzył, także kurde, no nie powiem, stary, ja tuptał nóżkami i było mi żal, że nie zrobili podwójnej premiery, bo ja bym obejrzał z przyjemnością,
no jak mają
nie?
materiał gotowy, to trochę szkoda. Ogólnie to jakby to się mi okej ogląda, pewnie skończę ten drugi sezon tak samo jak skończyłem pierwszy. Będzie taki fajny odmóżdżacz na weekend.
No i ten, na naprawdę fajne uznanie zasługuje. Zazwyczaj tego nie mówię, ale ending naprawdę robi fajną robotę. I opening absolutnie fenomenalny od Lisy, a jak wiadomo, jak Lisa robi opening do czegoś, to znaczy, że to będzie hicior. I najczęściej tak faktycznie jest, bo mieliśmy Lisę w pierwszym sezonie Sword Art Online, mieliśmy w pierwszym sezonie Demon Slayera. Także tam słupki oglądalności poszybowały do góry, a ja dzisiaj sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wyglądała oglądalność Solo Leveling pierwszego sezonu. To generalnie utrzymało się w takim ścisłym top 5, top 10 od lutego do czerwca. Także powiedziałbym, że dość wysoko.
No okej, też wiesz, jakby ja czekam teraz na Sakamoto Days, które będzie miało dzisiaj
ja
prawdopodobnie.
Wiem, to chyba już miało premierę dzisiaj, jeśli
tak,
się
bo
mylę.
Ja wiem, że to jakby ja patrzyłem przed, jakby wcześniej, wiesz, jakby jadłem śniadanie i patrzyłem, czy to już jest, bo to wiesz, gdzieś tam w Stanach musi być po prostu już ten.
Brałem pod uwagę obejrzenie tego, bo to jest co, chyba o jakimś byłym gangusie, co pracuje sobie
o byłym
w żabce
asasinie, co
nie?
Tak, w asasinie, no który pracuje w żabce takiej, tak. I później oczywiście stare śmiecie go dorwają, wiesz. I jest, to jest ogólnie komedia też taka rodzinna bardzo i rodzinna komedia o zabójcach, gdzie on ma własną rodzinę i tam wiesz, tą okay, rodzinę jakby.
Czyli brzmi trochę jak Spy Family ogólnie.
Troszeczkę inne właśnie, w sumie muszę Spy Family nadrobić, bo też jeżeli chodzi o komiks, bo gdzieś
masz
tam.
Masz jeszcze dużo czasu, bo kolejny sezon dopiero wakacje z tego co
tak.
Wiem.
No ale to jakby w przyszłym tygodniu, ty jeszcze masz dwie rzeczy tutaj do omówienia, gdzie ja już ręce do góry podnoszę i nic nie robię. Ja sobie odpoczywam przez 5 minut.
Bo w okresie świątecznym wiadomo, że trzeba odhaczyć jakiś film świąteczny, oprócz Kevina. Więc odhaczyliśmy dwa. Pierwszy to jest Red One, albo jak ktoś woli Czerwona Jedynka, bo to u nas też w kinach było w tym samym czasie. My to na Amazonie obejrzeliśmy, to jest ten film świąteczny, gdzie
ojej,
jest...
Ojej, to ten zły, ja myślałem, że to anime, a to jest ten film.
Nie, to jest J.K. Simmons, tam jest The Rock i tam są Chris, tam jest też okay. Chris Evans.
Okej, wiem co to.
To teraz tak, to jest durny film świąteczny, na którym dobrze się bawiliśmy. To znaczy, okay. On jest głupi pod wieloma względami, ale fajnie się go ogląda. Znaczy, on jest absurdalny, to jest film świąteczny, oczywiście tam nie sposób szukać czegoś więcej niż zwykłej rozrywki. Chociaż już nie mogę patrzeć na The Rocka w czymkolwiek. Nie jestem w stanie, bo
jest,
zawsze
wiesz,
gra tego samego typa.
Masz tego mema, gdzie masz jeźdźców. O, ja tego już nie oglądam, czyli The Rock. Jack Black. Czekaj, kto tam jeszcze był? W każdym razie dwóch takich aktorów, którzy najczęściej się pojawiają, wiesz. Po prostu mówisz,
no,
okej, okay, tego już nie muszę oglądać.
Tu mieliśmy J.K. Simmonsa jako Mikołaja, który zostaje porwany. Mieliśmy The Rocka, który pracuje w straży przybocznej Mikołaja, który tutaj poszukuje tego Mikołaja właśnie. Czyli to jest ten mam pakiet zdolności, który może ci udupić. Koleś o złotym sercu. Czyli taki typowy Rock. No i Chris Evans, który gra tego zwykłego cwaniaka, który jest bardzo moralnie obojętny i w tym wypadku z siłą zostaje zmuszony do pomagania w szukaniu tego Mikołaja, że tak powiem. Ale ogólnie to całkiem nieźle. No oczywiście jest też David Harbour w jednej takiej roli, gdzie gra wielkiego CGI zrobionego potworka. To można się było domyślić, że tak się to skończy, bo on lubi głos takim postaciom dawać. Nie było źle, mogło być lepiej, ale no jest okej. Okay. On tam nie zarobił za dużo z tego, co wiem. Raczej drugiej części nie będzie, ale oglądało nam się okej. Okay. Tak jak stwierdziliśmy oboje z Renią, było śmiesznie, ale raz wystarczy, więc więcej nie trzeba.
Okej. Okay.
No i jeszcze jest jeden film, to on się u nas na Netflixie pojawił. On się nazywa Carry On po angielsku, po polsku to się nazywa Kontrola Bezpieczeństwa. To jest tam, gdzie główną
A,
rolę gra
wiem.
Taron Egerton. Jakby ktoś nie wiedział, kto to jest ten koleś, który grał główną rolę w Kingsman w pierwszej i drugiej części. I też, który przez wielu fanów był fancastowany na młodego Wolverina. Co zresztą sam go w tej roli widział, ale okej. Niektórzy mówią, że ten film to jest taka nowa szklana pułapka. Trochę tak i trochę nie. To znaczy.
No, ja miałem to obejrzeć, bo widziałem to na tym i sobie nawet zaznaczyłem do obejrzenia na
Tak,
Netflixie.
w dużym skrócie, to jest o film o pracowniku lotniska, o takim. Normalnie on działa na tej, no jako strażnik, jako straż, jako no, security
Ochrona,
guard,
no.
nie?
Ochrona
Ochrona.
lotniska.
Ale w ten dzień wylądował na innym stanowisku, bo coś tam, nie powiem wam co, żeby nie spoilerować. No i potem się oczywiście okazuje, że jest zagrożenie terrorystyczne, o którym tylko on wie. Nie będę też spoilerował, jak to wychodzi dalej. Tam jest parę rzeczy, w które jest bardzo ciężko uwierzyć, które normalnie by nie przeszły w realu. Nie ma opcji, że to by w ogóle przeszło. Ale że to jest film, no to wiadomo, tam trzeba przymknąć oko na to, jak jest to w realu zrobione. Oglądało nam się dobrze. Wiesz co, to nie jest zły film. To jest film okej. Akcji jest dużo. Jest bardzo fajnie zagrany, bo tam mamy Jasona Batemana, który gra tego głównego terrorystę, tego złego. Taki bardzo wyrachowany, wykalkulowany, logicznie, chłodno do wszystkiego podchodzący typ, który ma wszystko zaplanowane idealnie, co do sekundy po prostu. I co najśmieszniejsze, to jest koleś, który zazwyczaj gra w romkomach. I to jest koleś, który podkładał temu Liskowi z Utopii głos. A
Okej.
tutaj się okazuje, że koleś jest w stanie zagrać rolę naprawdę gdzieś tam powyżej tych takich typowych jego castingów. Więc to było bardzo miłe, pozytywne zaskoczenie. I czy mogę powiedzieć z czystym sercem? Nie wiem. Myślę, że jak lubicie filmy akcji, to będziecie w stanie gdzieś tam
Czyli to jest
przymknąć
taki
oko na głupoty.
okej akcyjniak, jakby on nie wychodzi gdzieś jakby wysoko, w jakieś w najwyższe jakby te pułapy filmów akcji, ale to jest takie do obejrzenia, jak masz chwilę
Wiesz co,
wolną.
no powiem ci, to jest takie 6,5 na 10. Nie jest najgorszy, nie jest najlepszy. Jest okej, okay. Bierzesz sobie browara, czy nie wiem, co tam sobie lubisz pić i oglądasz. Czy to ze swoją drugą połową, czy sam, czy z kolegami, nie wiem, z rodziną. Myślę, że taki na no, spokojnie do obejrzenia. Całkiem fajnie się tam to oglądało, szczerze mówiąc.
Okej, dobra. No to wiesz co, przejdźmy dalej do tego wszystkiego, co jest z anime związane, czyli wysypu teraz kolejnych sezonów, którego było sporo.
Tak, no bo tak jak powiedziałem, zamknął się, no razem z końcem roku zamknął się ten sezon jesienny i można powiedzieć, że dosłownie wczoraj, przedwczoraj otworzył się sezon zimowy.
Tak, i wysypało tak masę. O, gdzieś tam na lecie kolejny sezon to już będzie masa
Tak,
rzeczy.
my właśnie jeszcze obejrzeliśmy z Renią pierwszy odcinek, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, to chyba było Ameku MD, jeśli się nie mylę, o takiej genialnej małoletniej pani doktor, która tam jest ogólnie chyba 3000 IQ medycznego i tak dalej. Trochę jak House, ten Dr. House, nie? Tylko tu mamy panią, która jest absolutnym, no może nie aż tak absolutnym, ale jak już faktycznie możesz się z tą wiedzą obnosić, to bywa bucowata, bufoniasta i tak dalej. Ale powiem ci, że fajnie się to ogląda ogólnie.
Ale z tych zapowiedzi, co mamy, to jest tam, że tak, drugi sezon Ranmy, który gdzieś też jakby na wakacje będzie
Wiesz
prawdopodobnie.
co, no tak, była zapowiedź, tak, no Bleach na wakacje wraca z tego co wiem, to
Tak.
znaczy nie było podanej daty, ale zazwyczaj między tymi sezonami zwykle trafią, jak zgaduję, to jest 6-7 miesięcy czekania, więc zakładam końcówkę czerwca, początek
Ja bym powiedział,
lipca.
że pewnie Bleach sierpień wejdzie.
Ewentualnie sierpień.
Tak. Co ciekawe, mamy też zapowiedź My Hero Academy Vigilantes, na które bardziej czekam jak
Tak, to
na
jest
ten,
spin-off.
tak, który jest lepszy od głównej serii, moim zdaniem, bo ma
No i
ciekawszego mentora. No.
ta główna seria też tam wraca w okolicach wiosny, lata,
Tak,
jeśli się nie
już
mylę.
na koniec końców. Ale ta
Tak.
seria, tak, ale ta seria, która teraz wchodzi, ma na przykład ciekawszego mentora, bo Knuckle Duster, który jest tam głównym tym, jakby mentorem tego głównego bohatera, jest dużo fajniejszym bohaterem niż taki mniej, wiesz, jakby jednoznacznym niż taki All Might. Też masz w tym roku drugi sezon Kaiju, który ma się pojawić w lipcu.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, zaraz też w tym roku, to znaczy nie jest podany jeszcze miesiąc, ale zostało potwierdzone, że w tym roku będzie pierwszy z trzech filmów zamykających Demon Slayera, ten
A,
Infinity
okej.
Arc, sorry, Infinity Castle Arc.
Okej, jejku, ale oni to rozwalili. na te filmy. W lipcu też wraca Dan Da Dan. One Punch Man będzie miał w tym gdzieś na jesieni,
no, tak,
chyba.
One Punch Man ma,
trzeci sezon.
One Punch Man ma dziesięciolecie w ogóle, więc tak, trzeci sezon wraca.
Czyli prawdopodobnie w październiku go zobaczymy prawdopodobnie.
I mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy niż drugi, że to będzie powrót do jakości pierwszego, bo drugi.
No.
Drugi był strasznie zły. Drugi był strasznie zły i to był ultra zawód.
Był strasznie taki okej. Okay. To było takie, jakby humor jest tam, są te elementy, ale animacja to już nie było to, co w pierwszym sezonie. Bo pierwszy sezon
to
robił,
znaczy,
Madhouse,
widziałem,
to nie?
Widziałem dzisiaj trailer zapowiadający te dziesięciolecie w ogóle.
No.
To była taka sklejka tych animacji, co najlepsze. Wszystkie były z Saitamą, więc raczej wszystko wskazuje na to, że Saitama znowu będzie głównym bohaterem sezonu trzeciego, na co liczę, bo ten drugi był nieoglądalny jak dla mnie ogólnie, tak rzecz biorąc.
Wiesz, no kwestia jest taka, że tam też się pokłócili, jakby też się w międzyczasie Madhouse rozpadał, więc masę rzeczy tam się działo w tle. Też Chainsaw Man w tym roku będzie miał drugi sezon, jest ogólnie
tak,
masa rzeczy.
Ja osobiście też liczę na to, że Vinland Saga wróci, bo mieliśmy rok przerwy, więc mam nadzieję, że Vinland Saga wróci sezonem trzecim. Byłoby miło w każdym razie. Nie wiem, tam chyba coś jeszcze takiego, bo
nie mi
wiem,
się wydaje, że to już wszystko, wiesz. Kwestia jest taka, że czasami się czeka na te sezony parę lat, co właśnie mamy przykład One Punch Mana, gdzie między tym drugim sezonem a trzecim to jest chyba 6 lat.
A, tak, wraca oczywiście jeszcze Rent a Girlfriend i z tego, co wiem, to wraca chyba My Dress Up Darling, bo ludzie czekają bardzo mocno.
Akurat, wiesz, rzeczy, które nie do końca nie oglądałem, to wiesz, to nie wiem. Nie interesowałem się tak mocno. To jest parę rzeczy, po prostu wymieniałem, które wiem, które widziałem, które jakby gdzieś tam mnie jakoś interesują, chodzi o powrot.
A, no i chyba wraca też Alias Pix... czekaj, Boże, jak to było... chyba Alias Pixel Feelings in Russian, czy jakoś tak.
A, no tak. Czyli te, to o tej Rosjance, która
Rasiandere, tak zwane. Rasiandere, okay. Nie?
No i to tyle, jeżeli chodzi o anime. No, będzie tego sporo w tym roku, już wiesz, tam wysypali masę rzeczy. Przejdźmy do zwiastuna Your Friendly Neighborhood Spider-Man, który mi się tak średnio podobał.
Który wygląda dobrze. Nie, ja uważam, że wygląda dobrze. Nie dlatego, że jestem fanboyem Spider-Mana, tylko dlatego, że to faktycznie wygląda jak klasyczne komiksy z lat 60. Po prostu.
Tak, ale wiesz co, dla mnie trochę to nie działa, jeżeli chodzi o animację i ogólnie, wiesz, jakby... Podoba mi się też jakby ogólnie stylowo to jednak.
Ale
nie jestem
ciekawe,
fanem tutaj.
To zostało odcięte od głównego MCU, z tego,
widzę,
co widziałem w ostatnich wypowiedziach.
Wiesz, też jakby tam Harry Osborn dziwnie wygląda, to jest w ogóle śmieszne.
To znaczy, tam chodziło o to, tam się wypowiadała producentka chyba, jeśli dobrze pamiętam. I ona tłumaczyła, że to odcięcie od tego głównego MCU, bo początkowo to miało być jako alternatywne uniwersum gdzieś tam. Ale w koniec końców stwierdzili, że będą to odcinać, bo to daje im więcej kreatywnych możliwości niż trzymanie się jakichś...
Cija, i to widać. I to widać, niekoniecznie moim zdaniem te kreatywne możliwości są na plus. Bo to powoduje nagle, że zupełnie ci zmienia w sumie Petera i dynamikę postaci, jako, wiesz, i też jakby dynamikę tego, jak tam wyglądało jego życie, co nie?
Mi tam jedna rzecz trochę zazgrzytała w tym trailerze, to znaczy tam mieliśmy Spidermana, który spotyka Normana Osborna i ten Norman Osborn daje mu ten biało-czarny strój, który w komiksach robi mu Future Foundation ogólnie rzecz biorąc,
no.
Czyli ten taki, to odcięcie takie fantastyczno-czwórkowe, nie? I on takie, okej?
Okay. Tak, więc ja nie dziwię się, że oni to odcięli, bo po prostu, wiesz, fabuła się po prostu kompletnie nie będzie kleiła z tym, co było w filmach, nie mówiąc już o tym, że w rzeczywistości, wiesz, tam już pewne rzeczy w filmach też nie najlepsze decyzje, moim zdaniem, podjęte, jeżeli chodzi o Petera i to, w jakim kierunku to poszło, też powodują, że pewnych rzeczy tutaj byś nie mógł mieć, moim zdaniem.
Nie, tak. Więc w każdym razie za dwa miesiące będzie Daredevil, także czekam na to.
O tak, no na to ja też czekam na to. No dobrze, to dalej idziemy, gdzie mamy też Spider-Manowe newsy i tutaj chyba wszyscy się cieszą tym, że Sony stwierdziło: no dobra, my już przestaniemy. My już nie będziemy budować tych kolejnych filmów.
Bo ani im się Morbius nie sprzedał, ani Madame Web się nie sprzedała, ani Kraven się w ogóle nie sprzedał, to okazuje się, że tam jakieś w ogóle zaskórniaki ewentualne udało się wyżebrać, ale to jest max. Bo Sony w końcu stwierdziło, że nie idzie to Spider-Manowe uniwersum bez Spider-Mana i że pora ten projekt zaorać, a przynajmniej na jakiś czas, bo Najprawdopodobniej skupią się na ścisłej współpracy z Marvel Studios, gdzie będą użyczać tych postaci Spider-Manowych MCU i będą na tym hajs zarabiać, bo to do tej pory działało tak, że Sony wypożyczało Marvelowi Spider-Mana i to było tak, że hajs z filmu wszedł do Sony, a wszelkie hajsy z zabawek, gadżetów szły do Marvela normalnie.
Tak, więc ta współpraca będzie kontynuowana, ale przynajmniej nie będziemy mieli tych gniotów, które pojawiały się dość regularnie
Tak.
od Sony, które były w sumie gnieciami, które próbowały się nawet podszywać pod to główne uniwersum.
Co jest najśmieszniejsze, ludzie utrzymywali taką narrację, że oni muszą robić te filmy, żeby utrzymać
Prawa.
te prawa do
A chyba
postaci.
tak nie jest w
Ale to tak
rzeczywistości.
nie jest, bo żeby te prawo utrzymać, wystarczy, że studio robi film raz na 5-8 lat. To nie trzeba robić co roku.
A oni zasypywali nas praktycznie co chwilę jakimś nowym
Tak.
filmem z tego pseudo-uniwersum, które nie działało kompletnie. No ale na szczęście to już się kończy i przejdźmy dalej, bo z kolei rodzi się cały czas w bólach to uniwersum DC nowe i mieliśmy pierwszy zwiastun Supermana, który jest taki
I on nie
mieszany.
wygląda dobrze, nie
Znaczy,
wygląda dobrze ten zwiastun.
ma klimat dobry, jakby kierunek
Znaczy,
jest.
dobra, to powiem inaczej. Podoba mi się klimat tego Supermana i podoba mi się, że on od początku, inaczej niż u Snydera, tutaj jest skreowany przede wszystkim na człowieka, bo widzimy, jak krwawi, widzimy go w relacjach takich normalnych, ludzko-ludzkich, że tak powiem, tak?
Tak.
Widzimy go w relacji z Tom Lois, widzimy, że tam coś z tego będzie, bo tam jest
I
ta
wiesz,
scena, jak
i
oni się
też jest
całują.
od razu prezentowany ci jako ten symbol nadziei, jako taki, wiesz, właśnie czym Superman powinien być.
Tak, że no jest takim chłopem uśmiechniętym w kolorowych gaciach, który tam chroni innych, ściąga kotki z drzewa, małe dziewczynki przed wielkimi śmiercionośnymi laserami, broni i tak dalej. Okej, działa. Widzimy Lutora, który jest oczywiście potężnie zdenerwowany faktem, że jest sobie jakiś tam obcy, który zbiera fame.
I casting
Jego
Lutora
to...
tu jest przede wszystkim pasujący i dobry, moim zdaniem.
Tak,
Wygląda
bardzo ładnie
dobrze.
pasuje. Znaczy ja wiem, że tam pewnie ludzie mają dysonans trochę, bo kojarzą Lutora z takim postawnym kolesiem, ale uważam,
Ale
że
są
to jest bardzo
różne
dobry
wersje,
casting.
tak.
Tak,
Różne
uważam, że to jest
wersje są.
bardzo dobry casting.
Tak, i ogólnie to działa pod tym względem. To, co nie działa, to przede wszystkim efekty specjalne w tym trailerze,
Tak,
które wyglądają
to chciałem właśnie
miejscami
powiedzieć,
słabo.
że pomimo klimatu i castingu, mimo wszystko fajnych całkiem, to nie działa mi technicznie ten trailer niestety, bo ujęcia są zrobione gównianie w większości
Znaczy,
i
takie standardowe są
tak.
bardzo w wielu elementach i też po prostu samo CG jest niedopracowane i wygląda bardzo plastikowo.
Totalnie. Bardziej chciałem powiedzieć, że z tych wszystkich przebitek, które tam dostajemy, to dostajemy, albo inaczej, sugeruje się nam, że tam pojawi się w tym filmie 1000 przeciwników
Ojej,
Supermana.
tak! Nie, to jest ogólnie gigantyczny problem, bo zamiast zrobić prosty film o jednej postaci, masz film, który znowu próbuje robić całe uniwersum w jednym filmie.
Bo tam będzie tak, Metamorfo, tam będzie
Tak.
Brainiac, z tego co widać. Tam pojawia się Hawk Girl, która przylatuje tam nie wiadomo z jakiego powodu i przylatuje ten... Okej, ja rozumiem, że to ma być film oparty na klasycznych komiksach z Supermanem, ale ten klasyczny Guy Gardner, czyli ścięty od miski rudzielec w Ramonesce przerobionej na uniform zielonej latarni, wygląda po prostu autentycznie źle. Przepraszam, ale wygląda źle.
Wiesz, ale ja oczekiwałem, że on będzie źle wyglądał i nawet mi to bardzo nie przeszkadza, że on wygląda po prostu głupio, bo on ma głupio wyglądać. I to jest moim zdaniem zabieg okej, jakby wiesz, jakby taki zamierzony, tylko że kwestia jest taka, że tam jest tego za dużo wszystkiego. Tam naprawdę jest cholerę.
A i tam jeszcze ma być wprowadzenie Supergirl, z tego co wiem, bo ona
Tak.
potem dostanie swój własny film. Także to będzie wszystko i nic po prostu. Wszystko i nic będzie.
Tak, to jest bolące, że jakby mam wrażenie, że to jest nieuczenie się na własnych błędach z poprzedniej, że zamiast zrobić jeden prosty film, to od razu robimy film, który ma wszystko.
I ja mogę mieć swoją teorię, że Gunn chciał zrobić taki film, tylko oczywiście weszło Warner Bros., które powiedziało, że nie, będziemy to franczyzować, więc masz wprowadzić jak najwięcej nostalgia baitingu i wszystkiego tego, co może dostać swój własny solowy film. No to dostaniecie Spider-Woman, która będzie miała, sorry, Superwoman, Supergirl, która będzie,
Tak.
Jezu, przepraszam, Supergirl, która dostanie swój własny film, potwierdzony już zresztą, w którym pojawi się też jeszcze jedna postać, o której zaraz będziemy gadać.
Tak, może od razu zaraz do tego przejdziemy, co nie?
Tak. I parę innych rzeczy też. I zakładam, że te Hawki, w tym wypadku Hawk Girl i Hawkman, też pewnie dostaną jakiś swój własny film. Więc na Boga ciężkiego, zaś nie uczymy się na własnych błędach, tylko wpieprzamy to wszystko w jedną produkcję.
Tak, i to jest, wiesz, i po jakby biorąc pod uwagę to, jak wyszło Creature Commandos i to, jak ten zwiastun wyglądał, co on mi daje nadzieję.
Wcale mnie to dobrze nie nastraja przed tym Supermanem.
Wiesz, z drugiej strony daje mi takie nadzieje, że nie silili się tutaj na wymyślanie kompletnie nowego tematu muzycznego dla Supermana. Po prostu wzięli to, co działa.
Gunn zrobił to, co robi najlepiej. To znaczy wziął znany motyw Johna Williamsa i po prostu kazał komuś zagrać to na gitarze elektrycznej. I to jest tyle.
Ale to działa. Jakby to nie jest, jakby to jest kwestia taka, że musisz mieć świadomość nawet tego, że nie musisz kombinować i zatrudniać znowu ten Zimmera, żeby przerobił ci, zrobił jakiegoś nudnego, jakiś nudny temat, który nie będzie w ogóle działał do tego. Tylko bierzesz klasyka i używasz klasyka tak, jak być użyty powinien.
Znaczy nie, to jest dobre. To zadziałało, jakby, nie powiem, bardzo fajnie mi to zagrało.
Wiesz, dla mnie ma to takie dwie strony. Z jednej strony są momenty, tak, które działają tak, to jest trochę campy, jest taki, jak powinien być Superman. Z drugiej strony
ten film
masz
taki
tak,
campowy ma być.
Tak, z drugiej strony masz te rzeczy, które jest, wiesz, tak jakby ktoś nasrał nagle masę rzeczy i to martwi. Ja cały czas trzymam kciuki, bo ja chcę dobrego Supermana. Poszedłbym na dobry film do kina. Ale są rzeczy, które martwią mnie, są rzeczy, które się boję i myślę, że ten film może być słaby. Tym bardziej, że już tam jakieś pierwsze test screeningi były i ludzie narzekali ponoć.
Tak, i jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę kole w oczy, to jest ten typowy color grading, tak zwany orange and blue, bo to jest dokładnie orange and blue, ten color grading, czyli nic specjalnego. Mam nadzieję, że to będzie zmienione, bo to jest po prostu no do pożegu. No to miało być coś innego, a no dostałem kolejny film superbohaterski, gdzie będzie tysiąc rzeczy naraz.
Znowu kwestia, pasuje do Supermana, co nie jakby no, jak to, o to się nie będę czepiał. Ale przejdźmy dalej, gdzie też mamy potwierdzenie, jak już mówiliśmy o tej Supergirl, która będzie miała swój film, to wiemy, kto będzie grał tam postać, której chyba nikt się nie spodziewał, że tak szybko ją zobaczymy, czyli Lobo. Jest to coś, co było oczywiste od początku, czyli wraca Jason Momoa i będzie grał rolę, do której został stworzony.
No tak, praktycznie. To on się świetnie bawił jako główny zły w ostatnich Szybkich i Wściekłych, to uważam, że na Lobo się nadaje znakomicie.
Tak, bo Lobo też jest taką postacią, która nie jest dobra w rzeczywistości. On jest bardzo samolubny, taki chaotic evil, chaotic neutral miejscami. W zależności od tego, jak bardzo idzie, w którym kierunku i jak go scenarzysta wykorzysta. Ale to nie jest zdecydowanie postać, która jest, wiesz, dobrym bohaterem, tylko jest raczej właśnie antybohaterem, kimś takim chaotycznym elementem we wszechświecie,
ja
co nie?
Ja myślę, że on się pojawi w tej Supergirl i rok później dostanie swój własny film. To raczej 100%.
Co będzie musiał być? Właśnie, wiesz, jedyne co martwi to, że w sumie Supergirl, żeby wprowadzić Lobo, musiałby mieć R kategorię. Bo Lobo jest zdecydowanie postacią, która tylko i wyłącznie w takim środowisku działa.
Nie wyobrażam sobie inaczej niż Lobo z kategorią R. I mówię to jako osoba, która uważa, że kategoria R wprowadzana we wszystko nie ma sensu. To w tym wypadku niestety musi być, bo Lobo bez R-ki nie działa.
Tak, nie działa. Po prostu to jest postać, która tylko i wyłącznie w tym środowisku działa. Mamy też informację od WB, że niestety przesuwają tego Batmana Part 2 na 2027, co jest już... Jakby dlaczego? Dlaczego taki długi odstęp między pierwszym a drugim filmem, to ja nie rozumiem.
Nie wiem, nie mam pojęcia.
Martwi mnie to, że tam Gunn mówił, że scenariusz jeszcze nie jest gotowy, co jest bolesne, że naprawdę tam się już biją z tym kolejny rok i nie mogą zrobić nic.
To znaczy myślę, że nie wiem, jak to powiedzieć. Ludzie mają bardzo duże oczekiwania i wymagania, tak. bo
ten pierwszy film był dobry,
Tak, bo on był taki bardzo street levelowy i teraz myślę, że Reeves też nie chce jakoś za bardzo odlecieć, bo tu się zaraz okaże, że wiesz, dostaniemy Mr. Freeza, co takie było założenie gdzieś tam jakieś, ale już się chyba z tego wycofano. I okazuje się, że chyba tutaj Pingwin znowu będzie tym głównym złym, bo ktoś musi się z nim uporać po serialu zresztą, tak? Więc też będzie chyba street levelowy, czysto ten Batman, co jest dobrą sprawą. Zobaczymy, w którym momencie odlecimy w meta ludzi w jakieś inne super moce, ale okej, na razie siedzimy na tym poziomie ulicy, podoba mi się to.
Tak, wiesz, ja jestem zmartwiony właśnie tylko tym, że to się tak bardzo przeciąga. To też może być związane po prostu z problemami finansowymi Warnera, który nie może zacząć kolejnego filmu, kiedy ma Supermana gdzieś tam w produkcji. I w rzeczywistości
zobaczymy w ogóle, ile ten Superman zarobi. Znaczy zakładam, tak, że kupę pieniędzy pewnie, ale zobaczymy.
Wiesz, nigdy nic nie wiadomo, zawsze może się wszystko posypać, a wtedy Warner nagle będzie miał kasowanie wszystkich projektów. I kwestia jest też taka, że pamiętajmy, oni mieli już w zeszłym roku problemy, tam w zeszłym roku, poprzednim, czyli 2 lata temu w rzeczywistości już, po tym nowym roku, z Aquamanem, gdzie nie mogli filmu wypuścić, no bo pieniędzy nie było na promocję, gdzie mieli już gotowy film, który był słaby, no tak, niesamowicie. Ale no, Warner ma problemy finansowe, wiesz, wiemy tam o problemach ze sprzedażą TVN-u też u nas, no gdzie tak, też jakby różne polityczne będzie... pierdoły chodzą w grze, im nie pozwalają,
będzie
więc...
Zmiana właściciela będzie, z tego co wiem.
Tak, więc tam się non-stop coś zmienia i są naprawdę gigantyczne problemy Warnera po prostu z pieniędzmi. I to może to hamować, i to był mój taki strzał.
Ja jestem ciekaw tego, co będzie, jak faktycznie te fajne ktoś inny wykupi. I teraz co wtedy stanie się z wszystkimi tymi produkcjami TVN-u, które są obecnie na Maxie u nas?
Będziemy mieli
gigantyczny... Czyli rozumiem, że to z Maxa wyleci pewnie.
Będziemy mieli gigantyczny problem, chyba że jakieś umowy zostaną podpisane na content. No dobrze, przejdźmy dalej do też Warnera, gdzie Dune 4 już planują, kiedy nawet trójka nie jest gotowa i nie
Tak, i zresztą
wiadomo...
sam Denis tak. Villeneuve, sorry, jeśli mam
chciał tylko trzy.
Tak, potwierdza, że on tylko do trójki z trójką łącznie będzie pracował i potem on robi generalnie w drugą stronę, reiteruje z projektu i to jest dla niego pas, także...
Powodzenia. Wiesz, to z jednej strony tak, mamy przesuwanie tutaj premier, a z drugiej strony planowanie dużych marek, które... jakby nie wiadomo, jak tam będzie po tym trzecim filmie, już wiesz, jakby czwórkę myślą. No nie, zobaczymy, Warner jest jak zwykle trochę odklejony od rzeczywistości.
O, jeszcze chciałem przypomnieć, że w produkcji są 2 nowe filmy z uniwersum Władcy Pierścieni.
Tak, które też jakby nie mają jakiegoś super pomysłu na to, moim zdaniem. Więc zobaczymy, też mamy jakby plotki na temat Jamesa Wana, który, wiesz, tam te Aquamany reżyserował, który prowadzi ponoć negocjacje.
Właśnie, odnośnie Aquamana. Ciekawi mnie to, jak wyjdą z kwestii tego, że Lobo i Aquaman będą mieli ten sam
nie,
twarz.
Nie, bo to nowe uniwersum, to jest nowe uniwersum.
A, no tak, no czyli się odetną teraz od tego kompletnie. Tak. No dobrze, okej, okay, to nie ma tematu.
No i Jamesa Wana mamy, bo on tam robi, będzie, planuje jakby, próbuje negocjować tam z studiami o adaptację Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, czyli żółwie.
Czyli mówiąc inaczej, Leonardo Depresja.
Tak, dokładnie te żółwie. I wiesz, jakby to jest coś, co nawet bym zobaczył na dużym ekranie.
Nie, no,
chętnie bym
obejrzał.
Film,
to jest ultra depresyjny, mroczny film z Leonardem Oligunem. To jest coś, co brzmi, jakby mogło być zrobione przez Snydera z 20 lat temu.
Tak, wiesz, co nawet bym powiedział, dajcie mu to, niech to zrobi.
Ej, w sumie wiesz, co powiem ci tak. Gdyby miał scenarzystę dobrego, który by mu to napisał.
Tak.
Ale naprawdę dobrego, to ja bym obejrzał film od Snydera, tego typu, tylko z dobrym scenariuszem, naprawdę.
Tak, bo on by wziął go, zrobił takiego brooding, wiesz, on by tam siedział na tym gzymsie, tam się smutał,
tak,
a później by napieprzał tych ninjów i by było w sumie cool, by były
on
fajnie
by
zrobione
kaptur,
slow motion.
Zakładał kaptur, ściągał
tak.
kaptur.
Byłyby tam te walki slow motion zrobione. Tak,
tak, on by się spuszczał na to slow motion przez 30 minut, jedna scena po prostu w spowolnionym tempie. Mogliby mu to dać, chętnie bym to zobaczył, naprawdę.
Byłby moim zdaniem lepszym kandydatem niż tutaj gość
tak,
od piły,
zdecydowanie.
Co nie?
I słuchajcie, mówię to jako absolutny przeciwnik filmów Snydera, naprawdę.
Tak, ale akurat to jest reżyser, który by do tego pasował, no.
Tak,
nie wiem, czy pasuje
prawda.
Mi z kolei Jared Leto jako Szkieletor. To jest takie... Co?
To znaczy, powiem tak, mógłby go grać ktokolwiek, póki by mu Mark Hamill głos podkładał, tak jak w tych ostatnich animowanych produkcjach. Ja pierdykam, ja bym obejrzał Szkieletora, który mówi głosem Jokera, naprawdę. To byłoby fenomenalne, a tutaj dostajemy Jared Leto i teraz tak. Nie chcę tej produkcji skreślać już na starcie. Niestety, jak popatrzymy na to ze strony sukcesów Jareda Leto, to wszystkie filmy, w których zagrał w okresie ostatnich 8 lat
tak.
do 10 lat, to są same wtopy finansowe.
I ja nie uważam, że on jest jakimś utalentowanym aktorem, który byłby w stanie cokolwiek podźwignąć w tej chwili. On siebie gra w większości i to w wersji takiej słabej, słabowitej.
Ja myślę, że tam w pewnym momencie koleś już tak odkleił od rzeczywistości, żeby nie było, że mu tylko, wiesz, ujmuje, bo ja wiem, że on tam dostał Oscara za jakiś film, już nie pamiętam za jaki w tym momencie, ale on już jest tak odklejony, że już nie wiem, czy on jest w stanie zagrać cokolwiek innego niż samego siebie, tak naprawdę.
Więc tutaj jakby wybór jest taki, który boli w głowę, jak się o tym myśli.
Trochę tak.
Zastanawia się, co ci ludzie myśleli, próbując go tam wsadzić.
Bo
Nie,
mimo
po
wszystko,
prostu.
pomimo tego, że Skeletor jest memiczny, jest
Tak,
ultramemiczny, no
jest
bo ten
ultramemiczny.
animacyjny to jest ultramemiczna postać w dalszym ciągu. Właśnie tak, nie? To mówię, najbardziej memiczne to było, jak koleś wchodzi w lusterko, żeby gdzieś tam wrócić
Tak,
do
i
siebie
później
do bazy,
zbija
po czym z
ręką.
tej... Tak, i potem ta ręka wychodzi z tego lusterka, zbija to lusterko ręką i znika. Fenomenalne to było, nie powiem, chętnie zobaczyłbym to w realu. Tylko ja bym chciał, żeby ten Skeletor, pomimo tej memiczności, to żeby on reprezentował sobą coś więcej niż tylko chodzący mem, tak naprawdę.
Wiesz, no, ale nie, też nie dostaniesz tego po prostu, tego takiego I'm surrounded by fools, you bumbling buffoons!
No właśnie,
A
ja bym to
chcesz tego
chciał
dostać?
zobaczyć,
Chcesz to
nie?
zobaczyć, no.
Ja bym
No dobrze.
chciał to zobaczyć, jak on tam wszystkich obraża po kolei, oni wszyscy tam klękają przed nim, mówią: dobrze, panie, już będziemy to robić dobrze. To już
Yes, master.
58 raz, jak mam...
Tak.
Tak, to jest 58 podejście, jak próbujemy mu utuć Himena i nie dajemy rady. Chętnie bym to zobaczył, ale nie powiem, też chciałbym zobaczyć moment, kiedy on staje się na przykład trochę bardziej taki stanowczy i mówi: Jezu, dobra, jak wy nie potraficie tego zrobić, to ja już pójdę to zrobić
Ta
w
robi
takim
się mroczny
wypadku,
nagle,
nie?
co nie? I napierdziela
Tak,
ostro.
dokładnie tak.
No i na koniec dzisiaj tych filmowych newsów, to mamy informację, że Christopher Nolan w 2026 roku wypuści Odyseję w swojej wersji.
Ja bym to chętnie zobaczył, stary, bo
wiesz co,
powiem ci,
tak.
dawno nie było dobrego, nie było już dawno dobrego mitologicznego filmu, chyba od czasu Troi, tak szczerze mówiąc.
Nie mówiąc już o tym, że ogólnie, wiesz, kwestia jest taka, że Nolan raczej dobre filmy robi, więc tutaj dam mu po prostu szansę, że stwierdzam,
Tak, a
okej.
już druga sprawa, że on już tam załadował do tego filmu całą masę gwiazdorskiej obsady.
Matt Damon. Matt Damon.
Tak, tam będzie Matt Damon, Tom Holland, Zendaya i ktoś tam jeszcze, parę osób jeszcze tam było, nie chcę teraz myśleć.
Charlize Theron będzie, więc
Tak,
Robert Pattinson,
no właśnie,
więc
więc mamy
to już
takie
takie...
srogie nazwiska.
Wiesz, będziesz miał po prostu tam... jeszcze, kurde, tylko szkoda, oni raczej nie przypakują.
A znaczy, to jeszcze jedną ciekawostkę dodam, to trochę jest upierdliwe i męczące dla Marvela w tym wypadku, bo zarówno w tym samym czasie Tom Holland i Zendaya będą musieli być na planie Spider-Mana 4, o
Spider-Manów,
ile nic się
tak.
nie zmieni.
Tak. No i wiesz, kwestia jest też taka, że jak myślę Matt Damon, to mi się tylko po prostu Team America World Police
To
przypomina.
znaczy, ja
On
nie
jest
mam nic
świetnym
przeciwko...
aktorem, on jest w ogóle świetnym aktorem, ale przypomina mi się po prostu ten Matt Damon. Wiesz, ten, który tylko potrafi powiedzieć swoje imię.
Wiesz co, ja pamiętam tą
nazwisko.
wspaniałą piosenkę I'm fucking Matt Damon.
Tak, 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 więc...
Wspaniałe to było.
Ale aktor, wiesz...
Ale bardzo go lubię, szczególnie lubię go za rolę w Marsjaninie, gdzie hodował sobie ziemniaczki na Marsie.
Czekaj,
świetne
on był
to
też
było.
W tym, w Le Mans? W Le Mans?
Może.
Ford versus Ferrari, też jakby tam świetnie grał. Dobrze, no dobrze. Przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie my tutaj po świętach napieprzaliśmy w Diablo 2 Resurrected.
Cały czas w sumie, bo dzisiaj też
tak,
będzie grane.
Ty sobie idziesz do przewodu, a my z Renią za tobą po prostu idziemy ten.
Tak, trochę tak.
Tylko tak to wygląda.
No co mam powiedzieć, że w tej grze można robić absurdalne buildy w dalszym ciągu.
Tak,
nie?
W dalszym ciągu i to jest, wiesz, to jest siła trochę tej gry i powiem szczerze, trochę moim zdaniem fakt tego, że masz ten internetowy, z tą internetową ściągę, trochę psuje moim zdaniem rozgrywkę. Bo ona nie jest na tyle jakby losowa kompletnie, żeby nie można było tych buildów jakoś tam, wiesz, skomasować do jakichś takich podstawowych rzeczy, które są grywalne po prostu.
To znaczy, to ja powiem ci tak, te buildy są w internecie od 24 lat, to znaczy one tylko teraz po premierze tego Resurrected, które tam było parę lat temu, to one ewentualnie ewoluują, bo te aktualizacje, które są dość częste, to one powodują, że...
Zmieniają się po prostu pewne rzeczy
jest
tam.
Tak, i są jakieś balansy tych postaci robione, ewentualnie upgrade'y i overpowerowanie
to wiesz,
ich.
Gra wyszła w 2021 roku, ten
tak, no.
Remaster. Oryginał jest 2000, czyli to już jest, widzisz, 25 lat od premiery Diablo 2. Ciekawe, czy zrobią
no tak.
Jakiś, wiesz, jakieś uroczystości z tym związane. Po
na
prostu.
Ćwierćwiecze z 25 wieku, żeby mogliby coś zrobić takiego.
Wiesz, no, to jest ciekawe, bo to jest gra, która ma ćwierć wieku, a w swojej jakby prostocie jest wciąż dobra. I wiesz, jakby moim zdaniem te ewolucje, które przeszła w Diablo 3 i 4, to wcale jakby nie dodają na, jakby do głównego jakby głównego tego, wiesz, centrum tej gry jakby, tego co jest najważniejsze,
to znaczy,
czyli buildów.
Głównym problemem Diablo 3 było to, że tam mogłeś build zmienić w sekundę, bo tam mogłeś się zresetować, albo na inaczej, nie resetowałeś, po prostu klikałeś sobie inne skille na pasek I tyle, bo w założeniu odblokowywałeś wszystkie zdolności do tego 60 maksymalnego poziomu, a ustawiałeś sobie na paseczku to, z czego
Wiesz,
chciałeś korzystać, nie?
To jest już kompletnie inna gra i to jest gra zręcznościowa dużo bardziej. Podobnie czwórka też jest dużo bardziej zręcznościowa niż...
To znaczy czwórka zerżnęła skille z Path of Exile, dosłownie. Tak. Więc to jest bardzo podobny system, tak znowu tutaj wybierasz jedną rzecz w zamian za drugą, czyli blokujesz sobie coś tam, możesz się zresetować, aczkolwiek powiem ci tak, zaczęliśmy sobie z Reniem ostatnio, bo na święta była promocja na Diablo 4 z dodatkiem na PlayStation.
No.
I było znacznie taniej niż na PC, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żebyśmy kupowali dwa razy osobno dodatek. To znaczy ona na swojego kompa, ja na swojego.
A, gdzie możecie kopię sobie pograć
tak,
po prostu na split screenie.
Możemy sobie w kopię pograć, a mało tego, nawet nie na split screenie, na jednym ekranie. Mało tego, bo Diablo 4 ma jak to się nazywa? Cross progress, czyli nie trzeba było zakładać nowej postaci.
Czyli wchodzi w jedno konto wszystko.
Tak, tylko ja się zalogowałem na swoim koncie, nie na swoim, graliśmy swoimi postaciami, ale powiem ci w dalszym ciągu, że lepiej mi się gra w dwójkę niż w czwórkę, tak szczerze mówiąc.
Bo wiesz, to jest kwestia taka, że ta gra, że wiesz, to już nie robi studio Blizzard North, to jest jedna kwestia. Dwa, jakby kierunek, w jakim to poszło, to nie jest gra już o twoim buildzie i o tym, co dostajesz, wiesz, jakby... No to jest gra zręcznościowa, taka z góry, po prostu z widokiem,
to
jak
znaczy,
Diablo.
Kwadrat, ja wiem, tylko chodzi mi o to tak, fajnie, jest fabuła, bo mnie lore Diablo interesuje bardzo. Ja swego czasu miałem Blizzardowi bardzo za złe, że oni w ogóle nie rozwijają ani świata, ani lore, ani i tak dalej, nie? Więc ja się cieszę, że ten świat jest gdzieś tam dalej rozwijany. Ale technicznie, popatrz jak Diablo 2 jest proste. Masz 5 aktów i
tak.
To działa na zasadzie mały hub, masz tak... Kowala, mistyka, u którego kupujesz zwoje i te miksturki, parę jakichś tam NPC-ów do pogadania, ktoś do wynajęcia ewentualnego pomocnika, tyle. Wychodzisz, napieprzasz, dostajesz itemy, wykonujesz zadanie, wracasz, koniec.
Itemy i build są najważniejsze w grze, co nie? Jakby to
tak,
są dwie rzeczy.
Tak, a w Diablo 4 masz dowalony open world po prostu, jakiś wielki w ogóle.
Który jest niepotrzebny.
Tak, nie wiedzieć po co to komu, już dobrze, że chociaż zrezygnowali ze skalowania poziomów, bo ludzie narzekali na to, zresztą też. Już
nie
teraz
dziwi
tego
mnie.
Nie ma w końcu.
O, to fajnie.
Bo to było tak, że mogłeś mieć najlepszy build na świecie, najlepsze itemy na świecie, a potwory i tak były tak trudne jak na levelu pierwszym tak naprawdę, nie? Więc nie miało to żadnego sensu, więc w końcu z tego zrezygnowano. Tylko tam jest masa technicznych rzeczy, które są niepotrzebne w ogóle. To jest wielkie, nie wiedzieć
wiesz,
po co.
Wiesz, samo taka rzecz, dodanie jakby masy skilli, które są związane z ruchem, z unikami, jakimś, wiesz, tuczeniem się po ziemi, które jest typowo takie Dark Soulsowe, które nie ma moim zdaniem w grze o buildach i o itemach i wiesz, o umiejętnościach takich statystycznych miejsca, bo powoduje, że jakby te rzeczy są umniejszone. Że wiesz, kwestia taka, grając na przykład w rzecz taką jak Dark Souls, to możesz w teorii, w praktyce to jest ciężko, ale w teorii możesz sobie nie robić upgrade'ów i przejść grę po prostu najbardziej taką postacią, która bije z pięści tylko, co nie?
No tak.
Bo po prostu masz zapamiętane paterny i co nie jest w ogóle najważniejszą rzeczą w Diablo i moim zdaniem przejście w tym kierunku powoduje niekoncentrowanie się na tym, o czym była gra, co nie? I
owszem.
Tyle w tej kwestii.
Ja
a propos właśnie takich
Darsusowych. Uważam, że najlepszym przykładem tego jest ten koleś z Elden Ringa, który podpinął się ludziom do rozgrywki. To jest legendarny gracz o nazwie Let Me Solo Her.
Tak.
To było szczególnie
w
jak chodzi na malenie właśnie. Koleś miał jedną broń, garnek na głowie i żadnej zbroi. Był nago i solował malenie bez ani jednego hitu. Reszta stała z boku i patrzyła.
Bo on miał już rozpracowany jej, wiesz, cały po prostu układ tego, jak bije. Jej całe AI rozpracowane, on sobie po prostu to robił tak dla zabawy. I to właśnie, to nie jest Diablo. Diablo nie jest o tym, wiesz, to jest trochę o cheese'owaniu, ale w inny sposób. I moim
ja
zdaniem
wiem,
właśnie ta gra spoczyła ze swojego głównego nurtu i to dlatego nie działa.
Tak, i ja nie wiem, co się stało, bo wystarczyło zrobić prostą grę o napieprzeniu potworów. Naprawdę. Bez jakichś elementów soulsowych, bez unikania, w sensie bez tych... jumpów, bez fikołków i tak
lekkie,
dalej, nie?
Lekkie uniki tam są, ale w rzeczywistości jak stoisz, jak masz tego swojego, wiesz, bo możesz się na przykład uniknąć jakiegoś tam, jakiejś fali, co nie? Ucieknąć przed nią, co nie? Ale to nie jest jakby główny ten, bo większość postaci po prostu tą falę tankuje w tej
wersji.
Ale
wiesz, co
jest
najlepsze? Jeszcze na poziomie Diablo 3 nie mieliśmy takich rzeczy jak ucieczka. Jedynymi postaciami, które miały system ucieczkowy,
Berserker.
Jedynymi postaciami, które miały system ucieczkowy, to była czarodziejka, czy tudzież czarodziej, bo mogłeś już wybierać płeć.
Teleporty
bo tam
jakieś,
był
tak?
teleport i Demon Hunter, który miał dasze faktyczne.
Tak. I wiesz, to jakby, ale wiesz, ogólnie to jakby po prostu nie ma tych samych ludzi, którzy to robili, i ta gra zupełnie, wiesz, poszła po prostu w kierunku tego, jak gry akcji się rozwijały na komputerach, nie?
A tutaj ktoś stwierdził, że zrobimy izometryczne soulsy po prostu i tyle.
No tak. A propos soulsów, Black Myth Wukonga zacząłeś.
Zacząłeś, proszę pana, ja to już jestem na piątym rozdziale, czyli na tym ostatnim. I teraz tak, nie powiedziałbym, żeby to była gra stricte soulsowa, wiadomo, że ona jest inspirowana soulsami. Ja bym powiedział, że względem systemu walki i tak dalej, to temu bliżej jest do Devil May Cry i tak dalej, bo to jest trochę bardziej akcyjne. Z tym, że może inaczej, nie nazwałbym tego soulsami, nazwałbym tą grę gatunkiem Boss Rush po prostu. W sensie Boss Rush, czyli właśnie Boss Rush, tylko Boss Rush. Tam jest przerwa, żeby nie było.
Co chwilę bossa po prostu i praktycznie tak, tylko z nimi walczysz. Ty masz dużej ilości
albo,
przeciwników.
Boss albo mini boss, ewentualnie jeśli już przeciwnicy cię wyskakują, to w jakiejś skomasowanej ilości musisz sobie poradzić. I teraz tak. Uważam, że to jest faktycznie bardzo dobra gra. Bardzo filmowa jest. Ślicznie wygląda. Ta fabuła jest trochę skondensowana ogólnie, bo resztę sobie doczytujesz w bestiariuszu i w tych rzeczach, które tam znajdujesz, więc to mnie trochę męczy.
Czyli też tak soulsowo.
Trochę
względem.
Tak, w sensie ja lubię jak scenariusz do gry, ten screenplay, jak jest zrobiony fajnie, tak? Jak masz to przedstawione ładnie i tak dalej.
Byliśmy przy Diablo i tam te wszystkie jakby właściwie scenariusz to są rozmowy z postaciami plus te fajne przerywniki, które się bardzo fajnie ogląda.
Tutaj faktycznie są jakieś cutscenki, są dialogi, nie ma ich dużo, no ale jakieś tam są. Także doceniam, doceniam. Ale czytanie jest dużo. Czasami do niektórych przeciwników to są ściany tekstu w bestiariuszu, naprawdę. Plus ta mitologia chińska, cała masa tego tutaj jest, mamy najbardziej absurdalne designy ever, wczoraj miałem takiego kolesia, który wygląda jak połączenie anioła, gęsi i zamiast głowy miał rękę na przykład, nie? Także różne dziwne rzeczy, ale gra mi się dobrze, bardzo ślicznie to wygląda, ja bym powiedział, że nawet w niektórych momentach fotorealistycznie, jak na grę, która jest o tłuczeniu bossów, to naprawdę ślicznie to wygląda. Wiadomo, bywają momenty trudne, nie ma ich jakoś, nie wiem, turbo dużo, ale faktycznie...
Nie jest to dziwnicy. Tak absurdalnie trudne, że po prostu nie da się tego przejść. Co
nie no, to powiem ci tak, to nie jest tak, że siedzisz tydzień na bossie, tak jak w sosach niektórych, tak? Że ludzie potrafią na streamach siedzieć po 8-12 godzin tłuc bossa, a jak nie, to przychodzimy 3 dni później tego samego bossa na przykład. Nie, no to tutaj najgorsze, co miałem, to siedziałem na tak zwanym Tiger Vanguard, albo jak ktoś woli, Tygrysi Strażnik. Najgorszy boss, jakiego spotkałem w tej grze, to faktycznie miałem 2 dni siedzenia na nim, ale potem już nie, trochę zmieniłem build, zmieniłem trochę sposób podchodzenia do tej gry. I teraz jak boss jakiś jest do ubicia, to zajmuje mi max 2 godziny może. Nie, że się chwalę czy coś, tylko faktycznie tak 2-3 godziny max na jakichś bardzo upierdliwych bossach. Z tym, że zwykle ci ostatni bossowie na koniec danego rozdziału, to zawsze jest jakiś wytrych, którego można użyć. To znaczy zazwyczaj jest jakiś specjalny item, który odblokowujesz na jakimś poziomie rozdziału. On jest oczywiście ukryty na jakimś sekretnej arenie za kilkoma sekretnymi bossami, ale znacznie ułatwia tą walkę finałową na przykład. Tak jak wczoraj miałem tego finałowego bossa aktu czwartego, który był podzielony na 3 fazy. Faza pierwsza i druga ultra łatwa, trzecia to jakby kolej wszedł w ogóle w tryb Super Saiyan i walił do ciebie po prostu jak z armaty w każdym możliwym kierunku, naprawdę. I w pewnym momencie byłem taki, już miałem ochotę wziąć pada i pierdzielnąć telewizor, ten nowy, który sobie kupiłem, naprawdę. Ale chwilę poczytałem w internecie i okazało się, że jest wytrych w postaci i trzeba dojść do lokacji A, ubić bossa, pójść do lokacji B, ubić bossa i wcale nie byli tacy trudni. I w końcu za ubicie finałowego bossa, tego sekretnego poziomu, dostałem item, który miał mi ułatwić walkę. Pomyślałem, dobra, dobra, pewnie trochę mi ułatwi, a tutaj się okazuje, że jak doszedłem do tej trzeciej fazy tej walki
i odpaliłem ten... Czyli jest to takie sousowe pod tym względem.
Trochę tak, ale ciekawostka, właśnie jak doszedłem do trzeciej fazy tej walki z tym głównym bossem i odpaliłem ten item, to myślałem takie, tam pewnie zadam mu trochę obrażeń i tyle, nie? A tu się okazało, że kolesiowi w ogóle zanegowało całą tą fazę trzecią, odpaliło mu stana, który siedział chyba przez minutę, a ja go okładałem po prostu jak szalony.
Tak się skasowało ci całą walkę praktycznie.
Trochę tak.
No. Dobrze, wiesz co, ja będę czekał na to, aż skończysz. Ja sobie pewnie coś zacznę innego, bo będziemy dalej grali w Diablo na tak. wyższym poziomie trudności. No i powiem tak, że przejdźmy może też do newsa, który jest taki trochę powiązany z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli z Soulsami.
A ja mam to w dupie, że tak powiem.
No tak, no Sony bierze, kupuje tam 8% akcji Kodakały, gdzie wcześniej, wiesz, było jakieś takie mówienie, że oni całość kupią w ogóle. No to okazuje się, że są tylko po prostu największym akcjonariuszem. To niewiele w sumie zmienia w kwestii takiej związanej tam właśnie z From Softem, który jest pod tą większą korporacją i w sumie nic się nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, bo w sumie chyba nie chodzi nawet o From Software, tylko chodzi o anime, które ta jakby, wiesz, duża korporacja ma pod sobą, bo oni tam mają mangi, anime jakieś, wiesz, wydają tego
tak,
typu rzeczy.
Tak, to znaczy Kadokawa jest sporym studiem, które ma prawa do wielu anime, to prawda.
Więc prawdopodobnie chodzi o to, bo już tak Sony jest w sumie na takim etapie, jeżeli o to chodzi, że w sumie zaczyna być trochę monopolistą, jeżeli chodzi o anime. Bo mają przecież,
znaczy,
są Crunchyrolla właścicielami,
oni mają Crunchyrolla w ogóle, tak, oni mają Crunchyrolla, tak. Ale tam też chyba chodzi o to, że trochę ostatnio to PS5 Pro się nie sprzedaje za mocno, więc powiedzmy to jest zabezpieczenie tak, żeby leciały pieniążki z czegoś innego po prostu.
No jest duża korporacja, co nie, ona dywersyfikuje się mocno i to jest jeden z tych elementów. No i przejdźmy dalej, gdzie rozmawialiśmy o 11bit przed świętami, gdzie było wspomniane, że kasują tam projekty i kolejny poleciał. Tym razem to jest ten największy projekt, ten projekt 8, który mieli, który wpakowali 50 milionów złotych. Wiesz, to oni bezpośrednio u siebie tego, jak się okazuje, tam nie robili, tylko to robiło jakieś zewnętrzne studio, więc tam po prostu 18 osób ze studia poleciało i projekt został skasowany. Co mnie trochę nie dziwi, bo naprawdę 11bit Studio, jak ogłaszało swego czasu projekty, to było tak jeden projekt, drugi projekt, trzeci projekt. My mamy ten jeden super projekt, nad którym pracujemy. A w międzyczasie właśnie mówiliśmy o tym przed świętami, że no, ten Frostpunk 2 to się nie sprzedał tak dobrze jak jedynka.
No nie,
i było ogólnie takie, dobra, no to trzeba zmian. I wiesz, interesujące jest to, że głupi powód podali. Podejrzewam, że po prostu projekt po prostu nie szedł dobrze, co zresztą później potwierdził szef, ale pierwszy powód, jaki podali, to było, że gry single player się nie sprzedają tak, jak się sprzedawały. Fabularne, a ja tak, co?
Bardzo możliwe.
To jest takie trochę, wiesz, to jest takie głupie wytłumaczenie, bo to jest wytłumaczenie, które dawali wszyscy ci, którzy robili multiplayerowe gry później, co nie? Więc to jest takie, no nie, no podejrzewam, że to raczej po prostu zrąbany był zarządzanie tym projektem i dlatego musieli skasować.
Na pewno. No, szkoda, że tyle pieniędzy poszło w błoto.
No, bo za 50 milionów to oni by z 4 czy 5 mniejszych gier mieli w rzeczywistości.
To prawda.
No dobrze, a do tej pory robili małe gry. Takie mniejsze troszeczkę, nie jakieś gigaprojekty. No dobrze, no to też śmieszna rzecz. Widziałeś, bo wysyłałem ci to zdjątko tego handhelda od Atari, który jest komicznie
tak,
wręcz wygląda.
Wygląda, przepraszam, może ja coś odbieram, ale
czego
to wygląda
on nie
jak
ma,
jeden
czego
do jednego
on nie
Switch.
Ma, co nie?
To wygląda jak jeden do jednego Switch po prostu.
Nie, ale widziałeś, jakie on ma rzeczy, które ma na bokach, bo to nie jest taki rozbieralny, tylko ma tam... na bokach pierdoły typu całą klawiaturę numeryczną. Przyciski ABCD ma
znaczy,
ten...
Atari się obudziło po śpiączce 40-letniej i stwierdziło, że zrobi jakąś konsolę.
Ale wiesz, ma rzeczy w rodzaju takie, wiesz, taki trackball do grania w, nie wiem, w jakiegoś... Centipede czy coś w tym rodzaju,
no właśnie,
co nie?
Właśnie.
Więc taki super retro handheld, który w sumie nawet nie Atari robi, tylko robi to firma, czekaj, ona się nazywa Retro, My Arcade Retro, co nie, oni
no,
robią
wiesz,
ogólnie
co
tego
chodzi.
Tego
no
typu
po prostu
rzeczy.
Atari sobie spojrzało, że ostatnio jest ten boom na te retro konsole, że wiesz, tam odpalałem stare gry, Plus też na te konsolki typu Steam Deck, bo jest Steam
Tak.
Deck, jest jakiś ROG Ally,
To mam i ja, co nie?
jest jakiś tak Asus coś tam. Także Atari stwierdziło, że dobra, to w sumie czemu my nie, też możemy nie ten, czemu by nie spróbować? Więc
będziesz tym trackballem tam napieprzał po prostu do przodu,
to znaczy,
wiesz.
Bez
to jest
urazy nie widzę, żeby się to sprzedało, tym bardziej, że konsol Atari to na rynku nie było już dawno, bardzo,
wiesz,
ale
znając, znając życie, oni, Atari samo w sobie nie ryzykuje, bo oni tylko i wyłącznie licencji pewnie dla firmy trzeciej użyczają, bo oni
no,
tym się głównie
tak
zajmowali. Więc to jest takie, okej, okay, wypuściliśmy, popatrz, jakie fajne, wróciliśmy tutaj klawiaturę numeryczną, krzyżak,
jak
joya,
zarobimy,
wszystko.
To zarobimy, a jak nie zarobimy, to jacyś frajerzy wydali pieniądze przynajmniej.
Dokładnie. Będzie pewnie śmieszne i pewnie będzie dużo recenzji w necie, bo wygląda
ja
po prostu
myślę, że to
komicznie.
Będzie, ja myślę, że to będzie taka pierdoła, którą za jakiś czas, niedługi podejrzewam, umieścimy w jakimś muzeum konsol i gier komputerowych, jako coś, co chciało przejść swoje czasy, ale okazało się generalnie sprzętem cyrkowym dla nikogo.
No, sprzęt cyrkowy, idealne. Tak, brakuje tylko trampoliny.
No.
Dosłownie, patrzysz na to i tak wszystko jest. Kwestia taka, że no. Powiedzmy sobie szczerze, no jakby wszystkie, jakby nie, ma to jakieś miejsce na rynku, bo są gry, które potrzebują tych peryferiów, chociaż ta forma jest dziwna i ogólnie to jest śmieszne. Będzie pewnie pełno internetowych
nie.
recenzji. Recenzji internetowych to będzie idealne dla różnych kanałów, żeby zaprezentować, popatrz, jakie śmieszne rzeczy zrobiło Atari niedawno. I na tym to się skończy.
No,
też
myślę, że tak.
Mieliśmy newsy o tym, że Half-Life 3 powstaje. Mamy teraz informację, że rodziny pracowników Valve już podejść testują Half-Life 3, więc po prostu produkcja pełną parą idzie do przodu i no, miejmy nadzieję, że nie zajmie im to na przykład 6 kolejnych lat, tak jak w przypadku
ja mam
dwójki
tylko
czy
nadzieję,
innych.
że nie będą mieli takich ekscesów jak podczas ten
Dwójki,
kampanii,
że
kiedy
wyprycie
tworzyli
jak
dwóch.
łasała.
Tak,
No.
że będzie wyciek, to jakiś haker sobie zhakuje bazy danych Valve na przykład i tak dalej. Albo że będzie trzeba przesuwać do te premiery 4-5 razy na przykład.
No to
Także
jest
mam
już
nadzieję, że
zupełnie.
nie tym razy.
Też jest zupełnie inna firma, oni nam potęgę teraz zatrudniają w tej chwili. Przede wszystkim to jest firma, która jest dużo bardziej lepsza technicznie pod wieloma
Nie, no
względami
ja
niż
zdaję sobie
w
sprawę, ale tak
przypadku
czy siak,
dwójki.
wiesz, chodzi mi o to, że mam nadzieję, że nie będzie już takich ekscesów
W topu, tak,
jak przy
różnych.
dwójce.
A propos ekscesów, przejdźmy do szmerów Bayerów, gdzie Oculus dwójka i trójka dostają patcha, który brikuje konsolki, a swojego Oculusa na razie mam rozładowanego
Wspaniale,
gdzieś w szufladzie i nie uruchamiam.
Można wtedy Oculusa będzie można użyć jako ładnego przycisku do papieru za dużo pieniążków.
Ale to już do tej pory, jakby to i tak robi u wielu ludzi jako ładny przycisk do papieru, bo to jest rzecz, którą musisz poświęcić sporo czasu, żeby założyć na łeb i żeby włączyć i żeby sobie poustawiać, więc to jest upierdliwe trochę. Stąd ludzie to rzadko używają, a ci, którzy kupili i próbują używać, teraz mogą dosłownie zbugować to.
Kwadrat, weź zaktualizuj swojego Oculusa, zobaczymy,
nie,
co się
nie,
stanie.
Nie, 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 ja poczekam, aż będę miał informację, bo na razie jest cały czas u nich na stronie informacja, że może się zbrikować, więc ja poczekam, aż ta informacja u nich na stronie zniknie. Nie będą już mieli tej aktualizacji, która po prostu powoduje, że to jest po prostu
trochę,
droga
trochę mnie to
zabawka
rozbraja.
Ładnie
Jak na
plastikowa.
Stronie wydawcy, czy twórcy, producenta może być informacja, że no tam w trakcie aktualizacji możesz sobie zniszczyć sprzęt doszczętnie. A co wtedy w takiej sytuacji?
No właśnie, problem jest taki, że powiedzieli, że może będą wymieniać, ale już mieli informację, że o, już po gwarancji nie wymienimy, co niekiedy
Aha,
jest
to
ich,
fajnie.
Jakby z
to
ich winy
spoko.
Ten problem, a nie w rzeczywistości z winy użytkownika, który stara
ja
się
pierdykam.
Zachować to po
fajnie,
prostu
fajnie.
Aktualne. Po prostu nie, powoduje to, że patrzysz na metę i mówisz, spieprzaj dziadu i nie
tak.
kupię tego najzwyczajniej w świecie, bo no, uceglenie jakby mojego kochanego jakby urządzenia, które raz na jakiś czas używam do Tetrisa głównie, to jest słabe, no. Dziękuję. Jakby i do tego, i do Beat Saber w sumie to się używa. Dwie rzeczy.
Okej. Okay.
No, dwie rzeczy. Jedno urządzenie w sumie to dwóch rzeczy, no. Dobrze. I na planszy wrzuca jakiś Skull Tales, które ja nie wiem, co to jest. Zobaczę sobie na link.
To ja już
nawet
ci
nie
mówię.
Zdążyłem tego
Skull
przeczytać.
Tales full sale. To jest, to będzie gra w
pirackie!
klimatach pirackich. Trochę jak
Yarr,
takie planszowe... Właśnie tak, trochę takie planszowe Piraci z Karaibów, albo jak ktoś woli Monkey Island. Także klimaty tego typu. W tym roku, bo kampania została przesunięta z 24 na 25, już niedługo, a z kolei w Polsce, bo kampanii co prawda na polski raczej nie będzie, ale już zostało zapowiedziane, że u nas polskim wydaniem tej gry, czy tą polską wersją tej gry zajmie się wydawnictwo Czacha Games. I
Pasuje.
Czacha Games. Co nie? Dokładnie.
Idealnie.
Także Czacha Games fajne gierki robiło też, więc myślę, że to będzie dobry wybór. Podejrzewam, że może nie będzie to cały content, bo wiadomo, te kampanie zwykle mają jakieś dodatkowe pierdoły, ale te retailowe wersje jak najbardziej pojawią się pewnie u nas w sprzedaży dzięki czaszce właśnie. Właśnie, tylko nie wiem kiedy konkretnie, bo wiadomo, czasem to jest tak, że retail wchodzi w tym samym czasie, kiedy wychodzą z kampanii te produkcje kompletne, a czasem tam jest parę miesięcy różnicy. Zobaczymy, jak w tym wypadku będzie, bo nie wiem. W każdym razie, tutaj liczba graczy to jest od 1 do 5, a długość rozgrywki to tutaj dość długo, bo od 60 do, no w sensie od godzinki do ponad 1,5 godziny.
No, patrzę na to, to widzę głównie figurki piratów jakichś i szkieletów, więc
No tak.
pewnie nie jest to gra, która jest o żeglowaniu bardzo.
Nie, to jest bardziej o eksplorowaniu zapomnianych jaskiń, tam tuczeniu nieumarłych i tak dalej, tylko w klimatach pirackich, wudu i tak dalej, nie?
Tak, w dodatku, jakby patrząc na tą grę, to warto po prostu pomyśleć, czy akurat potrzebujecie najzwyczajniej w świecie edycji polskiej. Bo tak to można faktycznie zamówić po prostu na kampanii.
To znaczy, z tego co wiem, to kampania ma, bo na razie jest preview tylko kampanii, jeszcze nie jest włączona, ale z tego co wiem, to ona ma być wydana po angielsku i po hiszpańsku, jeśli się nie mylę, bo dopiero potem na podstawie tego przerabiane będzie na inne wersje językowe, w tym na polski.
Czyli mówi ci dokładnie, gdzie firma oryginalnie rezyduje, czyli pewnie rezyduje w Hiszpanii. Wydawca?
Możliwe.
Tak.
A, i w dużym skrócie to ma być ten symulator pirackiego życia, czyli przez 90% rozgrywki będziesz leżał pijany na plaży.
Tak, a odnośnie bycia pijanym, to Polacy też lubią być pijani na plaży i z tego powodu bardzo często idą na L4, takie w ruchu z kapustą. Problem alkoholowy, jak widać, nie znika. Jakby Azus musi z tego powodu wypłacać pieniądze z powodu pijaństwa na L4.
Tak, bo według najnowszych statystyk, oczywiście popartych jakimiś tam badaniami czy sondowaniem, ankietami i tak dalej, nie wiem, na podstawie tych wyników ZUS-u, to w tamtym roku wystawiono ponad 8 tysięcy zwolnień lekarskich z kodem C. To już wam mówię, kod C to jest z powodu choroby alkoholowej, także nie idę do pracy, bo piję.
Bo wątroba nie działa.
Tak, dokładnie, bo wątroba już jest w trybie kamuflażu.
No i tymi słowy, jakby po nowym roku, dbając o waszą wątrobę, nie pójście na L4, ale za to słuchajcie podcastu, bo tą wiadomością kończymy ten odcinek. I dziękujemy, że jesteście z nami w tym nowym roku. Już zbliżamy się do setki odcinków. Będziecie mogli tego setnego odcinka słuchać. Pamiętajcie, na platformach takich jak YouTube, jak
YouTube
Co
Music,
tam, tak, jakieś Spotify, Audiobumy,
Podcast
wszędzie, gdzie,
Addict, wszędzie.
tak, wszędzie,
Jesteśmy
gdzie
też
po prostu,
na Apple Podcast, chyba też jesteśmy, czy jakoś tam się to
tak,
nazywa.
jesteśmy po prostu, gdzie się da, żebyście nas tam też po prostu zachęcamy, lubili, jakby lajkowali, żebyście przede wszystkim też jakby zapisywali się na subskrypcje różnego rodzaju, bo będziecie mieli ten odcinek od razu, jak tylko się pojawi. Też zapraszamy na nasz serwer Discord, gdzie te rzeczy umieszczamy. I dziękujemy jeszcze raz, że jesteście z nami przez te już jakby, no, 3 lata zaraz. Czekaj, to już 3 lata? Jakoś
No
tak.
tak, proszę
Tak,
pana.
i setny odcinek już niedługo, już zaraz w lutym będzie pewnie, bo to już jesteśmy na 97, więc zaraz po prostu setka nam dobije. Także żegnamy się z wami, do usłyszenia za tydzień i co powiesz naszym słuchaczom?
Powiem, że nara.
Dokładnie.